Witajcie w napisach końcowych. To jest nasze niedzielne wydanie, gdzie poruszamy zwykle luźniejsze, niekoniecznie newsowe tematy. I dzisiaj zrobimy sobie znowu program komiksowy. Pogadamy o niedawno zakończonym evencie w komiksach Marvela, który na pierwszy rzut oka wydaje się kompletnie standardowym evencikiem. Łączymy dużo postaci i robimy wielką rozróbę, ale jeżeli się mu bliżej przyjrzeć, to zarówno pod względem historii, jak i pod względem wydawniczym, trzeba powiedzieć, że jednak różni się trochę od tego, co było wcześniej. To jest tak naprawdę pierwszy duży event na fali, nazwijmy to, nowych eventów, nowego rodzaju eventów, które Marvel zrobił. Po tym, kiedy musieli mocno się zmienić politykę eventową, kiedy zarówno już wydawcy, retailerzy i sami fani zaczęli narzekać na to, że Marvelu co roku jest duży event i w sumie nie sprzyja to niczemu. Więc o tej stronie może fabularnej pogadamy później, bo pewnie się nie rozgadamy więcej, ale najpierw może pogadajmy o stronie wydawniczej, bo trzeba powiedzieć, że to też działa teraz inaczej. Więc moje pierwsze pytanie będzie do ciebie. To, jak wiemy, różni się War of the Realms tym, że chociażby mało która seria ma klasyczne tajny. Mało która seria, jak kiedyś było to kompletnie standardem, że jeżeli mamy event, to nagle wszystkie serie się temu podporządkowują. Nieważne, że akurat byliśmy w trakcie dużej historii związanej z tym, że nasz bohater walczył ze swoim osobistym przeciwnikiem, no ale tutaj wpada event, trzeba tam szybciutko wąteczek domknąć i lecimy. Tutaj zrobiono inaczej. Nie jest to pierwszy raz, kiedy tak zrobiono w Marvelu, już testowano to od jakiegoś czasu, ale pierwsze zrobiono to przy evencie na taką skalę, więc moje pytanie ogólnie, co sądzisz o tym podejściu do tajnów?
Wiesz co, ja też może nawet nie pierwszy, tylko pierwszym już tą przebieżką, jeśli chodzi o tą formułę tego nowego crossoveru, był jak dla mnie jeszcze Secret Empire. Bo ono było takie przejściowe między tym ostatnim z tej starej epoki, było Civil War 2. To był ten starym stylu crossover, gdzie miałeś te, wiesz, tajiny, wszystkie serie, tylko żeby jakoś dolepić do tego, bez ładu i składu, które nic z nich nie zyskiwałeś, one nie były oparte na oddzielnych historiach, tak jak będziemy, jak mamy teraz,
znaczy,
w przypadku World of the Realms.
Civil War 2 już miało swoje własne tajiny, ale jednocześnie wpieprzało się we wszystkie inne.
Tak, to było jeszcze to, wiesz, tej starej ery, też chodzi mi o to, że wiesz, że tutaj mamy te historie, które wynikają z lat przygotowania. Mieliśmy Nicka Spencera, który przez długi czas pisał Kapitan Amerykę, zanim cały ten crossover wybuchł. Tutaj mieliśmy znowu jeszcze dłuższe przygotowanie Jasona Aarona, który to grube lata pisze i wszystko podbudował, cały ten konflikt z Malekitem, to co się działo, podbudował tej historii.
O tym
pogadamy
przy historii.
Tak,
właśnie,
tak. A w Civil War znowu mieliśmy to zarzewie konfliktu, wiesz, o, nagle się ktoś pojawia i szybko jest Civil War już, nie? Z niczego się to nie wzięło, żeby tylko szybko zrobić jakiś event. I dla mnie to był ten schyłek tego, wiesz, nagromadzenia tych wielkich eventów, które do niczego nie dążą.
Jeszcze o film jest, to w ogóle może na nazwie coś gramy, na tytule i będzie fajnie, a efekt... Znaczy, sprzedało się to świetnie, ale wiemy, że to ma bardzo... Diminishing Returns to się nazywa, czyli każde kolejne wtedy wystrzelenie jest dużo słabsze, tak. I tak jak z tymi jedynkami, które, jedynka, wiadomo, podbija ci sprzedaż, ale potem robisz to za często i spada. I Civil War 2 było właśnie tego.
Tak, i ono było właśnie w tym stylu tych wszystkich Fear Itself, tych Axisów, dokładnie, tak. Nie? To nie, tylko jeden przez te lata, wszystkie chyba jeden się taki crossover, który na własnych nogach stał i był przygotowany, czyli Secret Wars Hickmana, ale no to był Hickman, który
też był podbudowany latami, też. To też wynikało z ogromnej sagi i wiadomo, że się łączyło.
Tak.
Jeśli chodzi o Civil War 2, to z moim zdaniem różnica zasadnicza, jeśli chodzi o tą stronę wydawniczą, bo jakość to inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o wydawniczą, była taka, że tam, tak, były oddzielne tajiny w stylu Spider-Man i dopisane Civil War 2 i to była oddzielna miniseria, ale one nie służyły temu, co w przypadku War of the Realms, czyli żeby napiszmy tajn dla tego bohatera, żeby nie ruszać jego osobistej serii, tylko polegały na tym, że jego osobista seria już zaangażowana, ale mało, trzeba dopchnąć więcej, bo może zarobimy jeszcze więcej komiksów sprzedamy w ten sposób. Więc tam to kompletnie nie o to chodziło. Tam chodziło o to, żeby jeszcze więcej numerów wypchnąć i kompletnie się tym nie przejmowało. Największą ofiarą, mówiliśmy zawsze, Civil War 2 była Captain Marvel, która non-stop nie mogła rozkręcić swojej serii, bo coś zaczynało się rozkręcać, to pojawił się wielki event i oczywiście Bendis ją wepchnął na środek, na front Civil War 2. No i znowu nasza Carol nie mogła w ogóle złapać wiatru w żagle i tak naprawdę do dzisiaj ma problem. No dzisiaj dopiero Kelly Thompson teraz rozkręca i własną serię.
Tak, to było w ogóle kuriozalne.
Po jakim czasie?
To było tak kuriozalne, że wiesz, Bendy nagle wypaczył całkowicie charakter, żeby tak, była wiesz, żeby była...
Pasowało do eventu.
Tak, bo ktoś musiał być skonfliktowany z Tonym Starkiem tutaj w tym momencie, nie? Nie mieli kogo wziąć, więc wzięli tą Carol i zrobili jej taki charakter, jaki zrobili. Coś, co się kłóciło, wiesz, z jej poprzednimi występami, no z jej charakterem, nie? Ale ona byłaby podpisana pod tezę, nie? Że Tony jest po tej stronie, ktoś musi być po drugiej, mamy Carol. A teraz jak przed film, gdzie Carol jest zupełnie inna, to trzeba było to wszystko odkręcać. Tak jak mówisz, Kelly Thompson pisze tę serię zupełnie inaczej. Ta Carol jest też w zupełnie innym stylu, a to, co było w Civil War, było po prostu paskudne, no. I w ogóle rozmawiamy o tym w momencie, gdy u nas jest Civil War 2, nie?
To swoją drogą, mały teaser, pewnie pogadamy swego czasu o Marvel Now 2.0 przy innym odcinku i pogadamy o tym, jakie serie tam wychodzą i między innymi o tym, dlaczego Civil War 2 jest tak fatalne. Jeszcze spokojnie dostaniecie o tym. To tylko taki teaserek z naszej strony. Natomiast właśnie wróćmy do War of the Realms, bo tu działa to zupełnie inaczej. Po pierwsze jest ta wielka podbudówka, ale tak jak mówię, o tym pogadam sobie bardziej przy części fabularnej, która trwa od dłuższego czasu, więc już jest niejako czytelnik zaznajomiony, że to się nie bierze znikąd. Po drugie jest to krótsze. Nikt nie próbuje tego rozpisywać na 12 zeszytów, czy ile, tak jak bardzo często te eventy miały po nie wiadomo ile, 12 nieraz zeszytów, żeby to było na, maksymalnie z rozmachem. Tutaj jest 6. Jasne, jest tam prolog i epilog, ale jest 6 ogólnie. Więc jest to stosunkowo skondensowane. Dzieje się na dosyć... No, krótki jest ten czas, w którym cały event przebiega. Tajny się pojawiają, ale mam wrażenie, że one są dużo bardziej organiczne. Mówię o tajnach, które są bezpośrednio wchodzące w serię. One są dużo bardziej organiczne, kiedy... wydaje mi się, że one bardziej służą temu, żeby na przykład albo scenarzysta odpoczął, albo miał jakiś wątek, że tak powiem, do odhaczenia. Najlepszy przykład tego według mnie jest w przypadku Venoma. Wiemy, że za chwilę będzie też coś w rodzaju, nie do końca, bo to nie będzie działało jak event, ale będzie działało jak taki ogólna historia, która ma przebiegać przez różne komiksy, ten Absolute Carnage. I za sterami tego stoi Donny Cates, który od jakiegoś czasu pisze tego absolutnie fantastycznego Venoma. I wiemy, że jak przygotowuje się taki event, czy taką historię, no to trzeba trochę wolnego czasu mieć, żeby to sobie rozplanować, żeby to sobie wszystko rozpisać. Nie możesz jednocześnie strzelać co 2 tygodnie nowego zeszytu i przygotowywać coś takiego. Bendis tak robił i widzieliśmy, jakie jakość jego komiksów powoli spadała i spadała, aż w końcu mieliśmy Civil War 2. Więc w momencie, w którym wyszło teraz War of the Realms, wydaje mi się, że to była wręcz okazja, żeby sobie Cates mógł odpocząć, usiąść i spokojnie sobie tego swojego Carnage'a rozplanować, mieć parę tygodni luzu, jeśli chodzi o jego własne komiksy. Tam pojawiają się Guardiansi, ale oni wychodzą bardzo nieregularnie, więc to nie jest problem. Na to sobie wskoczył Cullen Bunn, uważam, że pisał to absolutnie fatalnie, ale w tym momencie jakby nawet czytelnik, który śledzi stale Venoma, może mieć informację, a okej, okay, to chwilowo pisze inny scenarzysta, mogę nawet tego nie kupować, mogę tego nie zbierać, a Kate sobie wróci i będę miał swoje komiksy wtedy. Natomiast wszystkie pozostałe, nie wiem wszystkie, bo tam to się pojawiło jeszcze w paru innych miejscach, ale cała masa innych tajnów była dodatkowo, kompletnie nieruszająca serii. Spider-Man w tym czasie miał swoją walkę z Cravenem wielką, w żaden sposób mu to nie wpłynęło. Punisher, który miał zresztą świetny tajn, o którym pewnie pogadamy za chwilę, dalej ma swoją wielką walkę z Zemo, którą prowadzi już po całym świecie. Znowu w żaden sposób mu się to nie wtryniło. I wydaje mi się, że to jest z tej strony całkiem fajne.
Tak, to też był taki odpoczynek dla niektórych scenarzystów. Mieliśmy na przykład tego zmęczonego Dana Slota, który pisze Ironmana, nie? I męczy go strasznie, ale na te 2 numery, które były podłączone pod World of the Realms, skoczyła Gail Simone i wprowadziła, wiesz, na chwilę jakiś oddech, trochę większego luzu i no mam nadzieję, że sobie Slot przez tą chwilę odpocznie i wiesz, też jakiś wiatr w żagle zyska. No nie, też nie wierzę za bardzo. No, ale wiesz, to jednak służyło temu, żeby trochę tych scenarzystów podbudować i trochę energii winą wbić. Tak jak Cates'owi się to należało, który teraz dostał tyle tytułów i dobrze, że na chwilę ktoś od niego zabrał tego Venoma, żeby ten Venom dalej taki dobry jak był, nie? I to jest fajne. I też jest ważne to, że nie jest tak jak w poprzednich eventach, że główny event był po to, żeby rozbić to na właśnie tak, te tajiny. Tak,
wyjdźcie tu, wyjdźcie tam,
tak,
wyjdźcie tam.
Tak, wyjdźcie tam. I najgorsze były te ramki, żeby poznać historię tego i tego przejść do tego i tego tytułu, nie? Bo to, i wiesz, że te postacie były niepotrzebne w tym evencie, były tylko po to, żebyś dokuł więcej komiksu, żeby to było więcej, nie? A tu nie. Tu jest, te wszystkie miniserie, które są dodatkowo, są po to, żeby nie rozbuchać tej historii ponad stan, bo ona już jest taka wielka, nie? I wiesz, że Aaron nie chciał tego, żeby mu tam wciskać wszystko, więc jak chcecie tam, wiesz, żeby ktoś tam miał swoje przygody gdzieś na boku, ty panisze czy coś, no to on nie, wiesz... Wiesz o co chodzi, że nie było tak istotne to, co się działo w tych miniseriach w połączeniu z tą główną, nie? Jak Punisher dostał swoją misję, to on miał inne rzeczy ona do robienia w tej głównej serii.
Tak. Ona zupełnie na co innego wpływała.
Tak, dokładnie.
Jedyny wyjątek w tym wszystkim, jaki bym miał, to była ta misja ratować Thora, gdzie poszedł Kapitan Ameryka, Spider-Man, Iron Fist i Luke Cage.
Tak, ale to był Thor.
Po pierwsze, to była mega cudowna seria. Po drugie, to był Thor, który jednak właśnie, to nie jest tak, że właśnie, ej, wrzućmy tego gościa i dajmy mu coś do roboty, tylko Thor, który jest w samym środku, wokół którego to się wszystko kręci. A po trzecie, to nawet jeżeli tego nie przeczytałeś, to wszystko, co było w tej serii i tak, wszystkiego, co było w tej serii i tak dowiedziałeś się z main eventu. To nie jest tak, że straciłeś cokolwiek pod względem fabularnym, jeżeli tego nie czytałeś. Warto to przeczytać, bo to jest naprawdę według mnie kapitalny tajemnic. Spider-Man rozmawiający z koniem jest tam fantastyczny. Ale to jest jakby kompletnie dodatkowe. Wszystkie elementy, że oni tam poszli, uratowali tego Thora, jakby to było, to wszystko jest też w głównym wydarzeniu, więc to się tylko jakby rozszerza, a nie powoduje, że jak czasami pamiętam, czytasz jakiś event i nie przydaje się jakiegoś tajny, jak jakiś bohater wpada z jakąś mega rozpierdalającą bronią, wszystko mówi, tu zaraz was rozwalę i tak dalej, skacze, tnie jakiegoś gościa, a nie, to ta super broń. Chcesz się dowiedzieć, jak zdobył tą broń, jak ona działa i dlaczego tak mocno rani naszego tutaj złoczyńcę? Przeczytaj jego tajna, dowiesz się dokładnie, o co chodzi z tą bronią, która jest głównym narzędziem do wygrania całej walki.
Tak,
nie?
I tak... to też widać, że scenarzyści mieli dużo więcej luzu w pisaniu tych serii. One nie były, wiesz, tak, że musicie to dopowiedzieć i to, bo to się musi pojawić w tej miniserii, tak. Bo wiesz, wynika to z tej głównej miniserii, nie? I w tej swojej musisz powiedzieć to i to, w tym swoim tajnie musisz powiedzieć to i to, musisz się dopasować do tego, nie? A tutaj, nie, masz tutaj muszą skończyć. Co się dzieje w tym czasie do tej końcówki, to już jest dla was do zabawy. I widać, że ci scenarzyści podchodzili, nie wiem, z jakimś większym sercem do tego. Ja pamiętam, że zawsze tajny mnie strasznie męczą.
Bo masz wrażenie, że one są na siłę, dokładnie.
Tak. I nie chcesz coś czytać, w końcu tak czytasz tą główną tylko serię, rzucasz te, wiesz, 90% tajnów w połowie. A tutaj, kurczę, miałem straszną ochotę czytać praktycznie każdy. Oprócz jednego, o czym jeszcze pewnie powiemy.
Ty też go nie czytałem.
Tak. Ale reszta, każdy coś dodawał. Nawet te wszystkie antologiczne, gdzie tam mieliśmy to z Daredevilem, z Doktorem Strange'em.
One były fantastyczne, bo to też były, to się nazywało War of Scrolls i polegało na tym, że w jednym zeszycie dostawaliśmy trzy krótkie historyjki. Jedna była zawsze powiązana z Daredevilem, który był wtedy tym God Without Fear i w każdym numerze dostawaliśmy kawałek tej historyjki, a dwie pozostałe były kompletnie o kimś innym, o czymś innym. Ja strasznie lubię takie antologiczne historyjki, bo tam czasami rzeczy mogą się tak popisać i sobie po prostu wyskoczyć i mieć... Ta z Doomem była według mnie tak cudowna, tym bardziej, że Dooma pisał ostatnio Dan Slott, który pisał go tak fatalnie, zrobił z niego tak...
Fantastic Four, tak.
Ta zrobił z niego po prostu znowu, że już Doom był tak fajnie rozwinięty, a teraz tak... Ta postać została tak cofnięta w rozwoju w ostatnich czasach. I nagle była ta historia z takim przebłyskiem, gdzie sobie myślałem, kurde, to jest ten Doom, który naprawdę... może zawojować.
Tak. W ogóle w tym War Scrolls mamy to starcie Daredevila z Kingpinem, które jest po prostu maksymalnie znakomite. Tak. I wiemy, że w głównej serii Murdock, jako ten God Without Fear, on ma swoją konkretną rolę, nie? Zajmuje miejsce Heimdala i tam wszystkich, wiesz, jest tym gościem od logistyki, nie? Który, wiesz, steruje tymi rzeczami, żeby ktoś tam gdzieś trafił. I to jest jego główne zadanie, nie? A tutaj dostaje swoją absolutnie angażującą misję na boku, która nie jest potrzebna w ogóle do tego głównego eventu, nie? Ale wygląda znakomicie. I widać, ile scenarzysta miał zabawy z tym, gdzie mamy...
Aaron pisał zresztą.
Tak. I mamy, wiesz, Daredevila, który jest z tym mieczem Heimdala wielkim, mamy Kingpina, który żeby
dostał
zyskać...
Dostał moc od Malekita.
Dostał od Malekita młot, żeby wypaść dobrze przed kamerami jako obrońca Nowego Jorku, nie? Wykorzystuje to dla siebie. I to jest cudownie, to jest tak bardzo Kingpinowy Kingpin i tak bardzo Murdockowy Matt, który ratuje kościoły, wiesz, biega po Nowym Jorku i żeby...
I wiernych, którzy się modlą,
Bo ci ludzie palą kościoły, nie, on nie ratuje i wiesz, i mają to super starcie, gdzie przebijają przez budynki i napieprzają się.
Tak, masz dosłownie nagle tego Kingpina i Daredevila, którzy są zawsze ulicznymi bohaterami i nagle mają Dragon Balla.
I to wiesz, że to jest jedyny moment, kiedy mógłbyś Dragon Balla zrobić z Kingpinem. Kingiem i z Mattem Murdockiem i to jest wykorzystane w pełni. I tylko
oni się zderzają i te fale uderzeniowe, które walą po prostu na wszystkie strony, nie? Jakieś samochody, którymi w siebie rzucają. W ogóle nagle masz tych gości, którzy są... Ja tak lubię taką zabawę z stylem. Zresztą o tym na chwilę pogadamy, bo Punisher chyba króluje w tym jako gość, który kompletnie nie pasuje i przestaje jest cudowny. Tak. Natomiast tak, i jednocześnie możesz wejść w ten cały motyw egzystencjalny Murdocka, który jest konieczny, czyli ej, odpowiadam na wezwania wiernych, sprowadzam gniew z boską mocą na tych, którzy ich prześladują. I kim ja jestem w tym momencie? Gość, który jest taki religijny, tak, i ma zawsze Bóg jest dla niego tak istotny bytem. Tak,
nie masz bogów cudzych przede mną, a on sam zostaje Bogiem.
Zostaje sam Bogiem, więc właśnie. I jednocześnie znowu to nic nie wpieprza się w jego serię. Chcecie czytać z Darskiego o Daredevila, gdzie Matt przestał być Daredevilem? Proszę bardzo, jest powiedziane, że to dzieje się przed. Że na końcu Heimdall mu mówi, że a niedługo będziesz się udręczał. I to się dzieje przed i proszę bardzo, nie masz z tym żadnego problemu. I w tym momencie jest to powiązane. Jedyny problem oczywiście jest ze strony wydawców, ale nie będę w to głęboko wchodził, bo rynek jest upośledzony i wydawcy strasznie narzekają na ilość tych miniserii i że one tak naprawdę się nie sprzedają po jakimś czasie, ale to nie ma rozwiązania. Ani tajny się nie będą sprzedawały na dłuższą metę i będą odrzucały ludzi i miniserie. Ja mogę mówić tylko z punktu widzenia czytelnika, to mi się bardziej podoba, bo łatwiej mi śledzić te serie, które chcę śledzić.
Tak, łatwiej śledzić, wiesz, i też nie masz aż tylu na siłę wciskania, tak jak zawsze było, że do każdego tytułu musi być jakiś tajny, musi być zupełnie niepotrzebny.
Choć w ogóle cię to nie obchodzi, w danym momencie nie chcesz w ogóle pisać, nie wiem.
Tutaj widzisz, że jak był tajny, to był po to właśnie, żeby scenarzysta sobie odpoczął, tak jak było w Iron Manie, tak jak było w Venomie, a jeśli ktoś miał powiedzieć o oddzielnej historii, to było w oddzielnej zupełnie miniserii, której nie musiałeś ruszać, nie przerywała cię, nie wybijała cię z rytmu, jak w Punisherze, nie, czy jak jeszcze w
albo jeżeli ktoś miał pomysł, tak jak miał Christos Gage, który pisze Superior Spider-Mana, znalazł, nie wiem, czy czytałeś ostatni numer Superior Spider-Mana.
Nie, nie czytałem.
Ale to jest, to powiem, potem o tym powiem, ale to, co się tutaj dzieje, jest idealnym motorem napędowym. Czasami tak się zdarza, tak jak mówiłem, czasami jest to na siłę, a czasami ktoś tam mówi, okej, ja z przyjemnością napiszę tajn, bo to mi świetnie podbuduje moją postać w kierunku, w którym chcę ją podbudować. W przypadku Octopusa i Superior Spider-Mana działa to fantastycznie.
Scenarzysta, wiesz, dostaje 3 numery dodatkowe, że wiesz, w tym miesięcznym cyklu, że może coś dodać, co chce szybko rozwinąć, żeby mu to, wiesz, kwitło i ten rozkwitało.
I jest motyw jakby tej... Po raz pierwszy na barkach swoich Octopus dzięki temu czuje odpowiedzialność. Czuje czym, co znaczy odpowiedzialność i co oznacza no one dies. To całe głupie powiedzenie. I jak on to musi przeżyć później, jako ten nowy bohater, który nagle ma to sumienie. Fantastyczne, ale o tym powiem zaraz. Więc zdarza się tak oczywiście, że ktoś chce absolutnie pisać, ale z drugiej strony, tak jak my mogliśmy sobie czytać Hunted, o którym opowiadaliśmy zresztą w naszym omówieniu Spider-Manowym i hej, nikt mi nie przeszkodził w tym, że jest tutaj ważna historia, więc pod tym względem jest super. No dobra, to teraz sobie pogadajmy o konkretnej historii, bo to jest też wyjątkowe właśnie pod względem wielu innych eventów Marvela, że Jason Aaron, który pisze Thora od... Nawet już dla naszych czytelników to może się wydawać kupę czasu, bo od God Butchera, czyli właściwie od pierwszych komiksów, jakie Egmont wydawał jeszcze, jeśli chodzi o tą linię Marvel Now, od tego czasu Jason Aaron pisze Thora. I wyobraźcie sobie, że on go pisze do tej pory i może jeszcze nie przy God Butcherze, ale już przy kolejnej historii, kiedy tam się Malekith wtrynił w to wszystko, od tego momentu podbudówka War of the Realm się zaczęła tak naprawdę. Mówimy tu o szmacie czasu, naprawdę tak, wieloletnim przygotowaniu.
Tak, to było od trzeciego tomu dokładnie, nie? Jak
tak,
się skończył God Butcher.
Skończył się God Butcher i już pojawił się Malekith i zaczął swoją wojnę przygotowywać. I później ona non-stop jest gdzieś tam w tle. I co mi się bardzo podobało, może właśnie zanim przejdziemy do samego eventu, to inaczej, że kiedy on się rozpoczął, nie miałem tego wrażenia, które mówiłeś właśnie przy Civil War 2, że nagle pojawia się Inhuman, który przewiduje przyszłość i dzieje się tyle rzeczy, o nie, wielkie młoty spadają z nieba i o, wszystko się wali. I wiesz, te wszystkie eventy, które właśnie polegały na tym, że nagle coś pieprznęło. Axis, o, odwróciło bohaterów, o, idziemy. A tutaj nie. Tutaj jakby kiedy już przyszedł ten event, to czułeś, że jakby ten topór, który wisiał nad głową, to on powoli się obniżał i czułeś te obniżania. Tak, dlatego, że jeżeli śledziło się główną serię Thora, to wiemy, że ten War of the Realms to nie jest tak, że to się zaczęło teraz. Od lat śledziliśmy, jak jego przebieg wygląda we wszystkich innych realmach. Samo pojawienie się na przykład było świetne War Thora, kiedy Volstagg podniósł ten młot z Ultimate bojowy, ponieważ właśnie trwała kampania Muspelheimu, czyli Świata Ognia, na Nidavellir, czyli świat krasnoludów. gdzie doszło do śmierci dużej ilości dzieci, w tym wypadku elfickich, które się tam ukrywały, bo ich realm już został zniszczony w jeszcze poprzedniej historii, i Heimdall, który nie mógł ich obronić, wpadł w ten szał i to pozwoliło mu stać się tym
Berserkerem.
Ale więc... I to tak się budowało cały czas.
W tle się coś rozgrywało i cały czas widzieliśmy, jakie na przykład są te, wiesz, zniszczenia, nie? Jak te kolejne upadają realmy, jak to się wszystko rozwija. I mieliśmy, na pierwszym planie oczywiście była cały czas historia Jane Foster jako Thora i ona była dopowiedziana do końca, ale wiedzieliśmy, że ta większa historia się tam kryje i cały czas nam to było przypominane, że nadchodzi, wiesz, ta wojna realmu, nie?
I ten Malekit też się to jakiś czas pojawiał i Jane...
On w ogóle, cały czas było to, że on zbiera ludzi i wiesz, te swoich popleczników i to
tak,
było też...
Nie tak,
że tak, ale to też nie było tak, że wiesz, cyk i kogoś spotyka, jak wiesz, tak. Jak podchodził do tego z Roxona. Dario Aguera. Jak do niego podchodził, nie? Jak on był rozwijany, też ten cały sam Dario, nie?
I to też jeszcze od tego, właśnie od tych komiksów, jeszcze zanim Thor stał się niegodny, już mieliśmy to starcie w Broxton z
Tak, to była pierwsza historia z tą, pierwsza historia z Torzycą. Tak, i to było po prostu fantastyczne.
I tak samo pamiętasz, jak na przykład kiedy czasami wprowadzasz niektórych nowych antagonistów, masz też wrażenie, że wzięli się znikąd, a tutaj na przykład jest Syndr, Queen of Cinders, czyli córka Surtura. Samo wprowadzenie, ja pamiętam, jak było, jak epickie, kiedy na razie nie było wiadomo, co oni mówili, że nadchodzi królowa popiołów, jest ten cały motyw, jak ci te demony cały czas mówiły o niej, że jak nadejdzie królowa popiołów, że coś się stanie, i potem ten motyw, kiedy ona po raz pierwszy się pojawia, to design jest tak fantastyczny, jest, według mnie wygląda ona po prostu prześlicznie, i ten motyw, kiedy ona była podbudowana, aż w końcu się pojawiła i zobaczyliście, jakim ona jest zagrożeniem, i był ten cały motyw, kiedy dwa Thory prały się w Muspelheimie właśnie z jej udziałem i to już w ten sposób jakby każda postać, która się pojawiła po stronie Malekita, nie wzięła się znikąd. To też było fantastyczne. Miałeś anioły i tą królową ich też ma długi zatarg od Original Sin,
później przez serię tej Angeli
właśnie, i to też jakby skądś było. Ulika już znamy od dłuższego czasu, czy Enchantress, no to są już akurat weterani, jeśli chodzi o historie Thorowe. Laffey, którego też rezurekcja była bardzo ważna w początku tej historii Jane, kiedy właśnie Malekith pozbawił ręki Thora i szukał czaszki Laffeya.
Tak. Czy Loki, który miał największą podbudówkę pod to.
I to wszystko właśnie przez to miało takie wrażenie, za każdym razem, kiedy czytało się historię Thora, widziało się, że ta wojna trwa. Że ona cały czas gdzieś tam niszczy te realmy. Wiadomo, że nie była wielkim eventem, bo nie dotarła jeszcze do Ziemi, więc nie mogła zaangażować tak wielu pozostałych bohaterów, ale cały czas to trwało, cały czas Malekith szedł, cały czas konsekwentnie, pamiętam, niszczył jasne elfy, potem byli ich uchodźcy właśnie u krasnoludów i tak dalej, to tak szło. I kiedy dochodzi do Ziemi, to masz wrażenie, tak, bo tylko już Ziemia została, jest Midgard.
A w ogóle przez te okruszki czułeś to pieprznięcie, jakie to było, jak się pojawili na Ziemi i nagle, wiesz, pożoga, cały świat przejęty, i wiedziałeś, że oni to mogą zrobić, bo wiedziałeś, jak przejęli wszystkie realmy.
Dokładnie.
To nie jest tak, że Midgard był jakiś super unikalny, nie? Bo każdy realm, wiesz, też miał swoje siły, był tak potężny i wielki jak Ziemia, a każdy padał po kolei, nie? Więc jak się pojawili na Ziemi, to już nie miałeś tak, bohaterowie sobie na pewno poradzą, bo przecież zawsze sobie radzą. Nie, przecież inne światy zbliżone do Midgardu pod względem, wiesz, objętości i tej wielkości też padły, i to chwila, moment, nie? I teraz nagle są na Ziemi, koniec, pożoga.
I co mi zawsze przeszkadzało właśnie w tego typu eventach, to kiedy nie tyle, że zagrożenie brało się znikąd, bo to swoją drogą, ale też skala tego zagrożenia brała się znikąd. Na przykład właśnie spadają nagle wielkie młoty znikąd i dają ludziom taką dowaloną młot, że po prostu nie da się z nimi walczyć. I właśnie bardzo często ta skala tego zagrożenia, czy Civil War 2 to w ogóle już...
A to najlepsze porównanie jest właśnie Spirit Self, nie? Które jest też, opowiada, wiesz, że jest skupione wokół Thora.
Tak.
A tam nagle właśnie spadają młoty
znikąd.
I wiesz, i nagle ktoś jest koło młota i każdy sobie podnosi młot.
I zastanawiasz się też w tym momencie, no dobra, ale jaką moc mają ci goście, którzy podnoszą te młoty? Kim oni są? Jakby, jakie zagrożenie stanowią, nie? Okej, są są, bo ich wymyślono, że mają teraz zaatakować, się pojawić i tyle. I nie kupuję, ja tego nie kupuję, nie? Jest ten Juggernaut, który ma ten młot, no ale Juggernaut jest i tak potężny, ale ma młot
tak,
i tak...
Tak, i wiesz,
no,
i zawsze mamy te Deus Ex Machina, że nagle, o, teraz Odyn wykuje wszystkich.
Daje im super bronię, tak, i w tym momencie ich kontrują. To, tak, to jest zawsze, dlatego, że jeżeli zagrożenie jest znikąd, to jego rozwiązanie musi pojawić się znikąd, no bo nie ma tej podbudówki. W momencie, kiedy przychodzi armia połączonych sił, lodowych gigantów, troli, aniołów, Muspelheimu, mrocznych elfów, już tyle widzieliśmy, jak wielkie są to armie. To są całe światy pełne tych istot, które, no, jak potężni są lodowi giganci. Widzieliśmy to od dłuższego czasu. Tak pojedynczych Thor sobie tam rozwalał, ale ilu masz Thorów? I kiedy oni przychodzą na Ziemię i wylewają się po prostu z tych wszystkich portali, to zdajesz sobie sprawę, że absolutnie, przynajmniej w moim przypadku, jest to wiarygodne. Jest to absolutnie coś, co ja kupuję, tak rozumiem rozmach tego. To nie wzięło się znikąd, to nie są istoty, którym nagle dano moc jakimś właśnie pstryknięciem, żeby stanowiły zagrożenie. To są autentycznie po prostu tak liczne siły wroga, że nasi bohaterowie, choć wielu z nich ma moce na tyle potężne, że mogliby sobie poradzić pojedynczo z każdym z tych przeciwników, to nie są w stanie powstrzymać tak ogromnych armii, które atakują. I jakby to jest według mnie duża siła tego eventu. Właśnie to, że w żadnym momencie nie poczułem, że jakiś element wziął się tu znikąd, że jakiś element tutaj wskoczył i tyle. I teraz jasne, wszystko kręci się wokół Thora. I oczywiście tego Thora, który niby jest niegodny, ale już w jakiś sposób się pogodził w pewien sposób ze swoją pozycją. I wiadomo, że Thor rozegra tu kluczową rolę, ale celowo, i według mnie jest to świetny zabieg, Aaron na początku pozbywa się nam Thora. Na początku chce pokazać, jak radzą sobie ludzie bez Thora. Thor zostaje przechytrzony i uwięziony w Jotunheimie, gdzie musi walczyć z lodowymi gigantami, biedne lodowe giganty. Ale póki co jest tam odcięty. I na początku masz ten właśnie bohaterów. I tam jest tak dużo takich fajnych mikromomentów, według mnie, które Jason Aaron jest w stanie pisać. Nie wiem, czy pamiętasz sam początek. Tutaj odniosę się do twojego bohatera, czyli jak Kapitan Ameryka wbiega na wieżowce i skacze na lodowe giganty. Jest tam ten taki moment jego przemyśleń, gdzie on się zastanawia. Jest narracja poprowadzona w ten sposób, że Kapitan Ameryka zastanawiał się, że kiedy bogowie schodzą na ziemię, jakie oni mają siły, nie? Co może właściwie zrobić? I tak dalej. I potem napisane, to było pięć pięter temu.
Skakał na niego. A w ogóle piękne jest podejście każdego bohatera, który się nagle orientuje, że wiesz, nagle wojna się zaczyna, nie? Nikt nie jest przygotowany i fajnie to pokazuje też, jak każda postać muzykalna, jak no właśnie na przykład mamy Punishera, który pierwszy zauważa, co się dzieje.
Punisherze pewnie pogadamy
z dłużej. Ale to jest piękne, bo pojawiają się te lodowe giganty, pojawia się, wiesz, koniec świata, a on jest przygotowany. On przeładowuje broń, idzie teraz zniszczyć te lodowe giganty i wiesz, te wszystkie potwory, nie?
On cały czas prowadził wojnę, nigdy nie przestał, więc nagle po prostu trochę zmienił się przeciwnik, ale to dalej jest jego wojna.
Tak, i masz nagle te mikromomenty, gdzie się bohaterowie spotykają, których się na przykład dawno nie widzieli i to też jest dla nich coś zupełnie normalnego. Jest to w czasie walki, już byli ze sobą, wiesz, ramię w ramię od lat. Ja tak jak mamy spotkanie najlepsze w tym evencie, czyli Logana i Punishera, którzy się widzą pierwszy raz od powrotu Logana, nie? Od śmierci Logana, w jakimś zaułku,
gdzie w ogóle Punisher zabija masowo te mroczne elfy. To jest w ogóle piękne, jak mroczne elfy idą na Punishera, jest pokazany, że taki dosyć spory stosik ciał. Punisher stoi koło tego swojego fana.
Bo trzeba dodać, że na mroczne elfy ich jedyną...
Jest żelazo,
tak.
Więc ten Punisher, który po prostu tego wyciąga z tego vana kolejny spluwy i rozwala te mroczne elfy. Ja nie mówię, jak to jeden śmiertelnik, a nie mówią, cholerne żelazo, nasza słabość. A ten śmiertelnik wydaje się mieć go nieskończoność. I on tak wyjmuje te po kolei spluwy i tak zupełnie beznamiętny, jak to Punisher, dzień jak co dzień, tylko trochę, nie mają, wiesz, masek gangsterskich czy coś, tylko mają maski mrocznych elfów. Whatever. Po prostu tak samo padają od kuli, jak wszyscy inni, nie? I masz tego Praga, który jest tak beznamiętny w tej całej... Pracuje się, no.
Tak, a przychodzi Logan właśnie do niego, nie? Bo zauważy, co się dzieje. Cześć, Frank. Witaj, Logan.
Co tam u ciebie słychać? Przeładowałem. Miło się gadało.
Nie, to jest tak dobrze i naturalnie napisane.
Co oni mają więcej punktów?
I to jest tak zakleszczone w tym całym wielkim konflikcie i tak wszystko do siebie pasuje, nie? Jak mamy nagle mamy Avengers, którzy muszą działać, nie? I to jest, wiesz, masz Kapitan Amerykę, który od razu zaczyna planować wszystko i piękne w ogóle jest to, że jak pozbywa się Aaron Thora, co jest bardzo dobrym wybiegiem.
Na początku jest świetny ruch.
Tak, wiesz, w środku tego wszystkiego stawia Freję, która ona musi tym zarządzać, ona zbiera ludzi, ona wiesz, z Capem, najlepszy ziomarski duet to jest z Capem w tym momencie, nie?
Ja bym powiedział, że z Frankiem, ale...
Z Punisherem też, no, jak Punisher biega po różnych miejscach, załatwia sprawy właśnie, i każdemu właśnie... mówi, że wysłała go mama Tora.
Tak, ja właśnie chciałem się zatrzymać na chwilę przy Punisherze, bo według mnie ten Punisher jest tutaj absolutnym strzałem w dziesiątkę. To jest najlepsze rozwiązanie, jakie tutaj można było wymyślić. Kamera.
O, nie złapałem sobie.
Dlatego, że Frank Castle jest tak najmniej fantastyczną postacią, jeśli chodzi o światy asgardzkie, o magię, o tak, jak w ogóle to wszystko. Jest tak bardzo niepasującym tu bohaterem, że nawet od Daredevil możesz powiedzieć, że częściej brał udział w jakiejś, bo by było The Hand, nie? On jakieś tam ma już powiązania z tym
mistycyzmem. Mephisto walczył czasami, no.
Tak, dokładnie. Frank Castle nie ma żadnych. Jasne, pomijamy tą historię pod koniec lat 90.
Jak został anioł ten. Singlem aniołów.
Był pseudosponem, ale tylko. Nie. No, nieważne, tego nie było. Nie mówiąc o tej historii, no to Frank Castle jest właśnie tym gościem, który no, jest tak bardzo przyziemny, jak się tylko da. To nie, kompletnie nie są jego problemy. I nagle trafia w środek tej historii i działa tak fantastycznie po prostu. Jest idealnie w tym miejscu. Mało tego, jest jednym z najbardziej kompetentnych gości w całej tej wojnie, bo na przykład masz Spidermana...
Przede wszystkim jest żołnierzem. Żołnierzem. Jak się zachowywać, nie?
Masz Spidermana, który wie, że aż tak... On dalej nie chce zabijać. Masz te lodowe giganty, a to jest wojna, to jest zabij albo zgiń. I on sobie aż tak nie radzi z tym. Natomiast Punisher od razu jego umysł działa, to jest front, tu jest to, siły są podzielone, tak, po prostu nagle idealnie wszystko działa, nie ma żadnych tutaj problemów, zaczyna nawet przeszkalać innych. Bierze go Freya, która widzi tą jego kompetencję i na specjalną misję, którą trzeba wysłać, bierze oczywiście Franka i Frank staje się przywódcą tej całej ekipy. Jest ten świetny tajn, gdzie Freya zbiera tą ekipę ludzi na tą konkretną misję specjalną i jest pokazany motyw, jak wszyscy muszą mierzyć się ze swoimi lękami z tej drużyny. I celowo nie pokazują u Franka. Celowo nie pokazują, bo Freya rzuca na ich ten czar, żeby zobaczyć. I masz She-Hulk, która musi się mierzyć z tym swoim, bo ona teraz przechodzi trochę inną historię. Jest Hulkiem takim bardziej i boi się tej swojej dzikiej natury. I masz Blade'a, który boi się, że w przyszłości sam zostanie kolejnym Draculą i będzie sam władcą wampirów, bo ma ku temu wszystkie predyspozycje. I tak dalej. I masz tych wszystkich bohaterów, którzy, masz Ghost Ridera, Robiego, który boi się tego, jak stoi w stosunku też do innych duchów zemsty i tak dalej. I masz to wszystko i oni po kolei walczą ze swoimi tymi przeciwnościami i w końcu wygrywają. Po czym ostatni kadr pokazuje Franka, którym cała idea polegała na tym, że on musiał, co by było, gdyby musiał zabić swoją drużynę. Wszystkich tych właśnie pozostałych. I on to załatwił od razu, jak tylko się zaczęło. W sensie pojawili się, trzeba było załatwić swoją drużynę, tego wymagała misja, Frank ich zabił i siedział i czekał, no, aż reszta skończy. I to jest takie pokazane, że tam się męczy, a Frank już czeka, już, no, a, okej. Okay. I widzisz, że on jest po prostu takim zadaniowcem, że zrobi to.
Niesamowite, jakie dobre lata są teraz dla Punishera, nie? Tego takiego już właśnie wyrwanego, znowu wprowadzonego do uniwersum Marvela, bo wiemy jak było, że za Ennisa to były inne czasy, nie? Gdzie go tam wyrwał całkowicie i robił swojego tego maksowego, ale teraz jak już jest tym tak ściśle Marvelowym, jest tak dobrze wykorzystywany, postać, która właśnie świetny. W podstawach wydaje się w ogóle nie pasować, nie? Do tego świata.
I dlatego właśnie pasuje najlepiej. I dlatego właśnie ten cały motyw, kiedy Freya mówi, że o, masz mój szacunek, Franku Castle, że jesteś tutaj taki super. I potem ten jego Punisher War Journal. Dzisiaj tam zastrzeliłem ileś tam elfów i coś tam. I mama Tora powiedziała, że jestem jej przyjacielem. Coś takiego. To jest tak fantastyczne, jak on idzie potem do tych jasnych elfów. I ty wchodzi, mam wiadomość od mamy Tora. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś Malekitem, bo jakbym był, już byście byli martwi. Tak, i to dalej, świetnie rysowany, taka beznamiętna ta mina Franka, który cały czas chodzi po tych wszystkich miejscach. Widzicie, jaką on rolę tam pełni. Jak później Thor będzie miał u niego duch, zresztą jest to pokazane, bo Frank ma jednocześnie swój tajn. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. To są te tajny, które możesz je olać kompletnie, ale one mają swoją historię. I historia tajna Franka dzieje się zanim jeszcze doszło do ewakuacji całego Nowego Jorku, zanim on tam poszedł na te wszystkie misje, dzieje się właściwie w momencie, w którym te demony zaatakowały. I Frank Castle widzi, jak ludzie tam się przegrupowują i jest szpital, który chce się przez tunel ewakuować przez do Jersey i dalej jakby spróbować się wycofać. No i jest cała masa chorych, których nie ewakuowano. No wiadomo, tunel, ciemno, mogło tam różne rzeczy, już różnego cholerstwa mogło tam naleźć. I Frank bierze... wchodzi do transportu więziennego. To jest w ogóle najlepszy, który jest taka rzecz, jak ognistego demona, tam Frank go rozwala, po czym wchodzi do środka, jest takie, ci więźniowie, we're safe! Ty wszyscy krzyczą i nagle widzą, że pani Sherim wchodzi do środka.
Woleliby tego demona.
Nie, tak, ten demon był lepszą opcją. I bierze tych kilku właśnie więźniów i mówią, macie okazję zrobić coś dobrego, będę waszym tutaj naczelnikiem, idziemy, będziemy ochraniać tych ludzi.
Ale zanim to się dzieje, to jeden mówi, że mamy szansę zabić pani Shera, nie?
Tak.
A pani Shera rozwala mu łeb i mówi, no dobra, możecie spróbować dalej, tak, nie? Ale tak, możecie iść ze mną.
Tak. Ale jeszcze coś bardzo istotne, bo to podbuduje resztę historii. Chwilę wcześniej pani Sher walczy z lodowym gigantem, bo to pani Sher. I ten lodowy gigant rzuca samochodem, gdzie jest ojciec z dziećmi i...
żoną.
Żoną i dziećmi. Co trochę może przypominać Frankowi pewną sytuację. I ojciec zostaje... wydaje mi się, że z kręgosłupem, jego kręgosłup zostaje, bo potem jest pokazane, że na wózku siedzi. Ale rodzina umiera. Rodzina ginie w tej scenie. I Frank Castle składa mu obietnicę w tym momencie, że ten lodowy gigant, ten konkretny lodowy gigant nie znajdzie miejsca we wszystkich tych realmach asgardzkich, żeby on go nie dopadł. I sobie myślisz, z tego może się coś ciekawego narodzić. I wiemy, że się oczywiście narodziło. Co znowu pokazuje jakby tą drogę pani Shera, która jest zupełnie oddzielna. I to jest właśnie ten przykład prowadzonej historii, kiedy pani Shera może pełnić główną rolę, w jedną z głównych ról w samym ataku, ale wiesz, mieć swoją historię o przeprowadzaniu chorych przez tunel.
Tak, którą wiesz, ty możesz czytać zupełnie bez znajomości głównej miniserii. Nie? Jak lubisz pani Shera, czytasz sobie tę historię i to wiesz, wygląda jak po prostu kolejna część na przykład głównej serii. Nie? Kolejna
historia. Nawet nie wiedzieć, co się dzieje. Że ty
tak, dokładnie.
Pani Shera ci powie, okej, demony atakują miasto, no to umówmy się, to Marvel, dzień jak co dzień.
Tak, i najważniejsze, to jest cholernie angażująca historia, bardzo dobrze napisana i wiesz, do ostatniej sceny maksymalnie panisherowa, nie?
Tutaj ona jest bardzo dynamiczna też.
Tak, i to pisał ten Jerry Dagan, nie? Ten Deadpoola,
tak,
który też jest wypalony od już
ale może potrzebuje panishera właśnie.
Tak, ale właśnie to jest niesamowite, że był wypalony od długiego czasu, wiesz, ciamkał tego Deadpoola już od lat.
Tych Guardiansów, już,
tak. I wiesz, że to robił na najniższym biegu, a nagle, o, widać, tego potrzebował, nie? Ci scenarzyści chyba czegoś takiego potrzebują po prostu.
Bo Punisher jest innym bohaterem, nie? Nie dajmy... Może właśnie kiedy piszesz zawsze tego śmieszka Deadpoola czy Guardiansów, którzy umówmy się też mają być byli tymi humorystycznymi, szczególnie pod filmy, to może właśnie daj mu Punishera teraz. I daj mu tego gościa, który nie ma humoru, który nie jest zabawny.
Tak. W ogóle mam nadzieję, że Marvel bardziej pójdzie tą stronę, bo na przykład widać to też po Daredevilu z Darskiego.
Który też
Darski jest znany, wiesz, z komedii, pisał Kaczora Howarda, pisał tego Spidermana i nagle dali mu Daredevila. Tego, wiesz,
jest tak ciężki ten Daredevil często.
Tak. No i pisze go naprawdę fantastycznie. Więc mam nadzieję, że bardziej pójdą właśnie, będą wyrywać tych, wiesz, tej strefy komfortu tych scenarzystów i dawać im coś niespodziewanego.
To
nie?
Właśnie zresztą,
No zresztą też tak było troszkę z Rosenbergiem, nie? Który też dostał tego Punishera i też się nie spodziewali, że typ, który robił wcześniej, wiesz, te swoje komiksy tam o jakiś... to też było takie bardziej, wiesz, z przymrużeniem oka, jak ten Winter Soldier i...
Tak. No, chociaż to też było ciekawe.
No, ale to było już takie z przymrużeniem oka. Ale nie spodziewałeś się tego w Punisherze, tego klimatu, nie? I nagle, wiesz, dostał Punishera i zrobił z nich, wiesz, władował go w zbroję War Machina i była rzeźnia. I tak później, jak dostał X-Menów, też zrobił z nich tą bandę przegrywów, którzy muszą sobie jakoś poradzić, nie? I ej, to działało.
Jeździł autobusem. Ale dobra, to skoro przy tym jesteśmy jeszcze przy tym Duganie i Punisherze, to możemy w sumie powiedzieć, kiedy War of the Realm się kończy, jest to w tym epilogu, skoro wątek Punishera chcemy domknąć, Punisher idzie do tego właśnie gościa, któremu złożył obietnicę i mówi, że ten lodowy gigant uciekł, wrócił do Jotunheimu, ale że fajnie, że złożył obietnicę, to rusza za nim. I tamten mu w tym momencie mówi, że o, dzięki Frank, ale chcę ci coś pokazać. Otwiera swojego vana i tam siedzi cała masa dzieciaków, która straciła też rodziców i mówi, że wojna pozostawia zawsze dużo sierot. I każdy z nich ma rachunki do wyrównania. A ja powiedziałem, że znam zabójcę potworów. I tak sobie myślisz, co? Ale potem, no w sumie. I jest teraz, będzie kolejna oddzielna seria od tej, miniseria. Od tej głównej właśnie Rosenberga, gdzie Punisher będzie zapierdzielał po wszystkich realmach i mordował wszystkich którzy przyczynili się tak do robienia tych sierot, szukając swojego lodowego giganta, ale cała was innych. I okładki tej serii w ogóle są fantastyczne, jak Punisher jedzie w jakimś hełmie wikingów na rydwanie, którego, gdzie tam prowadzonym przez tego kozła Thora. W ogóle
tak, trzeba nadmienić, że ukradnie mu, zdąży mu jeszcze ukraść kozła, zanim
kozła mu ukradnie, stencję. Tak. To po prostu Punisher, nie? Czemu nie? Ale właśnie o to chodzi. Jak wrzucisz czasem tą postać w inne takie rzeczy, to nawet wydawałby się wypalony scenarzysta jak Dugan, może się odnaleźć, może nawet coś ciekawego. I na przykład ja nie mogę w to uwierzyć, ale czekam na serię Dugana na tym etapie. Co normalnie myślałem, co Dugan i już niech odpocznie. Okej, to jest nasz Punisher. Czy jest jakaś inna postać, jeszcze jakieś inne wątki, które chcesz poruszyć, dla nie przejdziemy do wątku głównego i wątku Thora?
Znaczy coś, tutaj możemy odbić, bo ten jednak one odbijają tak od tego wątku, że można spokojnie gadać. Podobał mi się bardzo ten tie-in, gdzie ta oddzielna seria, gdzie Spider-Man miał ten swój zespół złożony z tych bohaterów, z tą swoją drużynę pierścienia. Spider-Man and the League of Realms, tak. I miał tego jasnego elfa. tego, jak on się nazywał? Honey?
Coś takiego.
Tak, ale to była tak super drużyna złożona z tych takich najdziwniejszych postaci, gdzie Spider-Man miał być, wiesz, de facto liderem.
I w ogóle nie pasować do tej ekipy, bo to by jednak oni właśnie chcą zabijać, to jest wojna, wszyscy gotowi, a Spider-Man dalej nie chce zabijać. Tak. I jest najlepszy motyw, kiedy Thor już, który wrócił wtedy, bo Spider-Man go uratował z ekipą, kiedy mówi mu, nie, że... Ale właśnie ty będziesz najlepszy tutaj. I myślę, kurde, to Spider-Man kompletnie nie pasuje. I potem, kiedy nagle pokazuje, jest ten jeden moment na końcu pierwszego zeszytu, kiedy widzisz, jaka jest największa moc Spider-Mana tak naprawdę i dlaczego Spider-Man jest idealny w tym miejscu. To jest po prostu jakby, to jest też świetne przełamanie, ja sobie to kompletnie wyobrażam we filmie jakimś MCU. Jakby bardzo skojarzyło mi się to z końcówką Captain Marvel, i nie muszę ci nic udowadniać tym całym motywem. Tutaj Spider-Man walczy z przywódczynią aniołów, które zajęły jedno z miast i ona atakując Spider-Mana, wiadomo, anioły są tam super przepakowane jak Angela, czy Angela nie jest, nieważne. I ona go atakuje, oczywiście rzuca swoje teksty, które są standardowe przy takim macho kontekście i musisz być, że jestem tam taka i taka zrodzona, tam i tam, zahartowana od dziecka na arenach, tu i tu, nie, całe życie pojona krwią moich wrogów i tak dalej. I sobie myślisz, że to jest ten taki moment, gdzie właśnie nawet taki Punisher to by powiedział, że whatever i zacząłby strzelać, czy ktoś inny powiedział, ktoś inny by wyskoczył na ego i powiedział, nie, a ja jestem taki i taki tu, miotający burzami Thor, czy coś takiego, a Spider-Man powiedział, to już mi strasznie. I to było tak Spider-Man, bo tak ktoś idealnie po prostu trafił Spider-Mana według mnie w tym miejscu.
Tak. W ogóle on się sprawdzał jako ten lider, nie? I to fajnie grało, bo te postacie były różnorodne. I tu był taki popuszczony w ogóle wodza fantazji z tym, no z fantazy. I z tymi wszystkimi tropami, które znamy z Władcy Pierścieni, z tych wszystkich, wiesz, z wszystkich, no z te literackie tropy. I połączone w taką naprawdę fajną, angażującą fabułę, gdzie Spider-Man też jest wyrwany z tego swojego środowiska, jak ostatnio zresztą Far From Home, nie? Że tutaj też jest, tutaj był już bardzo w Far From Home, że się musiał bujać po tych różnych wymiarach. I kurczę, i to działało. No i na swoich nogach stała ta miniseria, nie? Też nie musiałeś czytać tej głównej i dostajesz fajną historię ze Spider-Manem, który musi się odnaleźć w nowym środowisku i na końcu wychodzi, że on jest mega Spider-Manowy, nie? To tak cała esencja tego, kim jest Spider-Man. I kurczę,
co może działać odrobina współczucia jednak na wojnie, a tak, Spider-Man jest tym, który musi je okazywać. Jeśli chodzi o tajny, to tak szybko przeskakując, uwielbiam Journey into Mystery, czyli historia, gdzie drużyna Kate Bishop musi przewieźć córkę Odyna i Lauzę i Odyna i Frey przez kraj ścigani przez Aresa. To jest tak fantastyczna historia i znowu, możesz olać wszystko, oni gdzieś jeżdżą po jakichś bezdrożach, w ogóle nie biorą udziału w tej całej wojnie, a jest tak świetne, jak spotykają skróle, które żyją cały czas latami tam 90. co mi przypomina czasem fanów Tensemika, jak trafiają na Henchfest, cały taki, to mi przypomniało Sandmana, gdzie był ten zjazd tych seryjnych morderców, a to był taki zjazd wszystkich...
Przydupasów.
I masz tam na przykład, że i te panele, gdzie o tej wyjaśni ci, będziemy porównywać pakiety zdrowotne, a o tej jak możesz wypełnić formularz, aby kiedy jesteś poraniony laserem, to coś tam. I po prostu masz tych wszystkich henchmenów, którzy się wymieniają z tych wszystkich hydrajem, jakichś tam tych, i oni są też świetni. I masz tą historię, która jest tak wesoło napisana, jest ten i ta drużyna, ten Wonderman na przykład, który jest też tym przegrywem i jeżdżał tym swoim Wondervanem i jest tym pacyfistą.
To jest tak, bo to Hopeless pisał, nie? Dennis Hopeless chyba.
Nie jestem pewien, czy Dennis Hopeless był w stanie przez coś tak.
No właśnie, to mnie zdziwiło, że to napisał Hopeless. Mówię ci. Kurde, w ogóle...
Aż sprawdzam, bo nie pamiętam, a mam wątpliwość, czy
kurde, na 90%, bo to mnie tak strasznie zdziwiło. Zerknij. Nie. A kto?
Clint McElroy. I Griffin,
kurde, ale który...
Written by, cała ekipa McElroyów. A. Clint, Griffin, a. Justin i Travis McElroy.
Kurde, ale wiem, że coś pisał Hopeless, co mnie strasznie zdziwiło.
To nie to w każdym razie, a to jest fantastyczne. I znowu kompletnie... Mówię, to ma tak mało wspólnego z War of the Realms i same. Po prostu to jest czasami fajne, co eventy mogą sprawiać. Można napisać kompletnie luźną historyjkę, która gdzieś wywodzi się z tego, ale tak naprawdę nie jest jakoś istotna. Kolejna historia, i ją pisał chyba Rosenberg. Albo to, nie, Tom Taylor.
Którą?
Tom Taylor pisał. To była ta, kiedy właśnie wyprawili się po Thora, Spider-Man, Iron Fist, Kapitan Ameryka i Logan i Luke Cage. I to jest historia, która znowu, ona, możesz jej nie czytać, bo ona nie wprowadza nic nowego, tak naprawdę. Jeżeli się nad tym zastanowisz, nie wnosi nic do głównej historii. Nie potrzebujesz wiedzieć kompletnie, co tam się stało. Wiesz, że polecieli, uratowali tego Thora, sprowadzili go z powrotem. Ale w tej historii chodzi o coś zupełnie innego. Bo motyw przewodni jest taki, że kiedy oni szli na tę misję, to każdy z zbrojowni Asgardu wziął jakiś przedmiot. I Spider-Man nie chciał brać broni, bo Spider-Man nie zabija. Więc Logan wcisnął mu na głowę, znaczy wziął tarczę, to swoją drogą jakoś tam, a Logan wcisnął mu na głowę hełm. I później jest ten taki motyw, kiedy oni walczą, Luke Cage ma jakiś tam super młot, którego ci giganci, bo w ogóle to świetne tam opisane, kiedy te wszystkie bronie mają swoje nazwy i ci giganci, o to młot jakiś tam taki, o uciekajmy, Iron Fist chodzi z mieczem, o to ten miecz, który coś tam, i ci giganci tam srają gadzie przed tymi wszystkimi rzeczami. A Spider-Man ma tą tarczę. W ogóle są te teksty tutaj, co za idiota idzie do boju z samą tarczą i tak Kapitan Ameryka koło niego leci na tym Pegazie, bo oni tak latają razem i tak okej. Okay. I Spider-Man próbuje tego używać. Nagle strzelają ze strzał i Spider-Man szybko, chowajcie się za moją tarczą. I on cały czas próbuje być użyteczny. I najpierw jak pyta Logana, ej, co robi ten hełm? A Logan mówi, nie wiem, widziałem najgłupiej wyglądający przedmiot, jaki był. Może tutaj ten hełm z... wiesz, z osłonięciem szyi, specjalnie na upały, a polecieliśmy na lodową planetę, gdzie nie ma słońca właściwie. Więc stwierdziłem, że ci coś może. I myślisz sobie, okej, spoko. I potem nagle jak to Tom Taylor jest chyba mistrzem tego, że tak zakrada się do ciebie i potem wali cię po emocjach, po prostu najmocniejszym uderzeniem, jak to może. Okazuje się, że owy hełm pozwala Spider-Manowi komunikować się z Pegazami, na których lecą. Przy czym te Pegazy zostały wyrżnięte wszystkie poza jednym w tym momencie. I masz taką mega wzruszającą historię tego cholernego latającego konia, którą tylko Spider-Man rozumie i tylko on z nim może się dogadać. W ogóle jest to, jak reszta chłopaków patrzy, a Spider-Man robi iha, iha, iha i wydaje te odgłosy tak, takie typowo końskie. Ale ta historia jest tak wzruszająca. Ja ją polecam dla przeczytania znowu tylko dla samej historii, bo ten koń potem umiera. I Spider-Man go opakuje. I reszta chłopaków też to czuje. I masz tego Kapa i Logana, Iron Fista i Cage'a.
I wszyscy mają kufajki.
I wszyscy opakują tego cholernego konia. I jest ten moment zatrzymania. Jezu, to jest tak wzruszające. No. Po prostu...
Nie, to jest bardzo fajnie napisane i wiesz, pasuje do tego eventu. I ci scenarzyści, kurczę, też pobrali świetnych scenarzystów, nie? Jak mamy X-Men.
X-Men, z Rosenberga X-Men, dalej.
Tak, Rosenberga. Jezu, i to jest też pięknie pokazane, jak Rosenberg po prostu przedłuża to, co robi w swoich Uncanny X-Men, nie? Wiemy, że on tam robił rzeźnie i z przeciwnikami X-Menów i z samym drużyną. Robił przesiew wielki, nie?
I tutaj
widać, że to nie jest taki po prostu... tie-in, gdzie nic się nie zmieni, nie? Wiesz, będzie historia, będzie dokładnie taki punkt wyjściowy, jaki wiesz, jak był początkowy, nie? Kończy się tym samym, nic się nie stało, przeczytaliśmy te trzy numery.
Sam zginął chociażby.
Tak,
nie?
A tutaj właśnie mamy wyrżnięcie, wiesz, tych Valkyrii, mamy tą Dani Monster, która została jako ta Valkyria na końcu jeszcze przynajmniej, nie?
I odchodzą jej te moce też, tak, i nie możesz rozmawiać z Marui.
Powoli znikają, ale wiesz, że mogą to jeszcze w jakąś stronę pociągnąć, nie? Bo wiesz, że ona chce bardzo rozwinąć to. Wydaje mi się, że może to być w tej serii Valkyrii, Jane Foster, nie?
Może.
Zobaczymy. Ale mamy tego Roberto, który się poświęca, nie?
Poświęca się. Tak, jak, nagle... jak ja lubię ten spot, to jest tak.
Tak, tak. I tam też masz takie super motywy, połączenie tego humoru z tą naprawdę stawką, jaka jest.
Ludzie giną ten... to X-Factor Petera Davida z tym synem Rain. Mhm. Ten cały motyw, że to było tak ważne, jakby to było...
Tak, wow. Tak. Tak, mamy to, mamy, wiesz, zresztą nawiązanie do też do X-Factor Davida jeszcze wcześniejszego, z lat 90., bo mamy znowu Havoka, który się w podobny sposób poświęca. Zresztą Havok się poświęca, nie? To też jest...
Znaczy Havok się później poświęca.
Ale tak, tak, tak. I, no, wiemy już, że wróci, bo już są zapowiedzi tych następnych.
No, ale
nie?
To może być dziwnie. No nie, nieważne.
No jest nieważne, tak.
W tej serii w kanale mi się podoba też strasznie, jak Madrox jest najważniejszą osobą, jaką mają, bo dzięki niemu mają armię. I to jest tak, to, że tam ten Madroxa Prime jak wszyscy bronią, bo ci wszyscy Madroxowie to są tam mięcho armatnie, żeby walczyć. No kurde, jak masz armię, które najeżdża ci, to najlepiej wziąć faceta, który sam z siebie robi armię. No, liczebnością trzeba tutaj, wiesz, odbić. Albo na przykład Cyclops, który nie ma jednego oka i strzela ze swojego oka jak ze snajperki po prostu. To jest
tak, ale niszczy lodowe giganty tym, nie?
No, idealny strzał w łeb ze snajperki cyklopsowej. To jest też taka luneta tylko. Bez
W ogóle jest też tam fajnie pokazane, jak ile czasu mija na tej walce, bo mamy tego cyklopsa, który brodę zdąży zapuścić.
Cały tak. Jeśli chodzi o te tajny, czy jeszcze coś było wartego uwagi?
Podobała mi się ta historia jeszcze z Thora, z głównej serii, gdzie mieliśmy tego, jak się nazywa brat tego Odyna?
Serpenta.
Tak, tak, jak Serpent ma tą swoją misję i wiesz, i zawsze on był tym, który tylko kombinuje, wiesz, chce złe rzeczy, a tutaj
i
wychodzi...
to też jest wzruszające, strasznie wzruszające.
Tak, a tu wychodzi, że kurczę, on jest jednak honorowym gościem, który jak trzeba załatwić coś i trzeba coś wypełnić, to wiesz, dla swojego świata, dla swojego domu i dla rodziny, to poświęca wszystko, nie?
W ogóle ten motyw, kiedy mówiliśmy właśnie, jak fatalne było Fury Itself, które go wprowadziło, to jest czasami właśnie, tak jak mówię, masz ten zgniły pomysł, masz tego Kula Borsona, który wszedł jako ten serpent i nagle w tym jednym zeszycie szczególnie masz taki rozwój na łamach jednego zeszytu. Ja mam łzy w oczach na końcu, jak się Kul poświęca po prostu dla tych cholernych dzieci mrocznych elfów, które nic dla niego znaczą. Mało tego, on sobie myśli, one jeszcze wyrosną na naszych wrogów. Ale nie, on stwierdza, że jakby odkrywa coś ważne w życiu, jakby na czym mu tak naprawdę zależy.
To tak, że w ogóle znajduje swoje miejsce, bo to było pięknie pokazane u Arona przez cały run, jak on, wiesz, wyciągnął tego kula z niebytu i, wiesz, zaczął go rozwijać i cały czas było pokazane, jak on się tam, wiesz, rzuca po tym całym Asgardzie, nie umie swojego miejsca znaleźć, nie, wiesz, że zawsze jest jako to właśnie ten zgniłek, ta czarna owca rodziny traktowany, a tutaj nagle w tej ostatniej chwili, wiesz, znajduje swoje miejsce, znajduje jakieś powołanie, znajduje, wiesz, tą cząstkę dobra, które, wiesz, coś, co nigdy tego nie miał, nie był w warunkach takich, żeby to osiągnąć, nie? A tutaj mu się udaje i to jest tak dobre scenopisarstwo i tak sprawne rozwinięcie postaci.
To jest tak dobry zeszyt. I to jeszcze właśnie przy tym, że to są dzieci jego wrogów po prostu, przy których on staje i tam znajduje szczęście, się poświęcając. To jest tak fantastyczne. No właśnie chciałem zahaczyć tego Superiora, bo to jest też fajne. Masz historię Superiora, która polega na tym, że on broni San Francisco, i kiedy dowiedział się, że giganty nadchodzą, użył swojej technologii, żeby wszystkich mieszkańców San Francisco, jakby to powiedzieć, przemieścić, jak on to mówi, pomiędzy nasz wymiar, do pewnego rodzaju limbo. Przez to, kiedy lodowi giganci przychodzą, nikogo nie ma. Całe San Francisco usunął. Więc nikt nie umarł. Nikt. Więc jak mówimy, no one dies, nie? Absolutnie nikt nie umarł w San Francisco. I tam jest cała historia, w której Octopus chce powstrzymać całą armię chce zakończyć War of the Realms i dołącza do tych Great Lakes Avengers, oni są nie Great Lakes Avengers, oni są West Coast Avengers, West Coast Avengers i tam z nimi właśnie próbuje dostać się do sedna i zniszczyć Malekita i przypadkiem tryniają się, trafiają na tą drużynę, bo do Jotunheimu, gdzie jest właśnie Spider-Man w tym hełmie i tak dalej, trafiają tam do nich i oni mówią mu, że nie, no masz inne rzeczy do zrobienia, jakby mamy tu misję, każdy ma swoje zadanie, a Octopus mówi, że on musi być tym głównym, nie? On musi być w głównej serii, on nie chce być tajnie, to do tego jakby tylko się sprowadza. Więc najlepsza osoba, która może mu to wytłumaczyć, to jest Gwenpool. Więc pojawia się Gwenpool i robi mu, która cały czas pierwszy te swoje historie w ogóle o tym, że to jest tajn, to bla bla bla, wiadomo, te swoje rzeczy, myślę, że to standardowa Gwenpool. I nagle ona wali mu taką całą przemowę o tym, że jak właśnie ważne są te pojedyncze historie. Mówi, że ej, czasami, że tak, że są te rzeczy, ale czasami uratujesz tą jedną osobę. Ale wiesz, i to też są ludzie. I czasami dla tej jednej osoby, która tam, to nagle jesteś wszystkim. I tak dalej. No. I masz tego oktopusa, który tak stoi, tak myśli. I wszyscy traktowali Gwenpo jak tą wariatkę. I on tak stoi i na końcu rusza z nimi. Jest taka cudowna scena, jak oni tam jakieś ludzie uciekają samochodem z miasta obok. I dopadają ich lodowe giganty, pojawiają się ci Avengers, znaczy ci razem z Superiorem. I ta kobieta mówi, o, bardzo dziękuję, Octopus, tak, to zaszczyt. Madam, it's an honor to save you, czy coś takiego. Ale mało tego, tak jak mówiłem, czasami takie rzeczy potrafią przebudować się w coś więcej. Kolejny zeszyt, właśnie kiedy Time nagle działa organicznie. Masz Octopusa, który dostaje klucze do miasta. Bo wcześniej uratował ich przed Terraxem, który atakował, potem był Pandemonium, a teraz jako jedyne miasto w Stanach nie poniosło żadnych ofiar. Dzięki niemu. Więc daje mu klucze do miasta, ludzie go kochają, burmistrzowa, tam w ogóle wszyscy mówią, że najlepszy bohater, kochamy cię, Superior Spider-Man, a on od tego ucieka i nie chce tych pochwał. I cały czas chodzi, widać, że coś go męczy. Przychodzi kobieta, która chciała z nim wcześniej pójść na randkę, ale uciekła, jak się wie, że jest Octopusem, ale chce mu dać drugą szansę i chce się z nim umówić, to ją odtrąca, jest taki brukliwy strasznie, przylatuje Peter. I Peter, żeby z nim pogadać, mówi, o Otto, słuchaj, co tam u ciebie? I nagle Otto się wyżala i mówi, że ludzie tak mnie świętują, że dają mi klucze do miasta, że co, że tutaj nikogo nie urodziłem. On mówi tak, w pierwszym miasteczku pod San Francisco iluś tam zabitych, nie? Kolejnym iluś tam zabitych i tak dalej. I mówi, a to tylko w najbliższym terenie. Że mówi, że ludzie chcą mi świętować, że ja kurde jestem Otto Octavius, powinienem tutaj największy umysł na świecie, powinienem wszystkich uratować, powinienem, wiesz, wszystko. I masz tu taką totalną nagle załamanie tego świeżo upieczonego bohatera, który nie jest w stanie poradzić sobie z tymi emocjami. To jest tak fantastycznie napisane w ten sposób, kiedy masz właśnie Octopusa, który zawsze stawiał siebie na pierwszym miejscu, miał swój plan, miał go wydrożyć, miał ukraść i tak dalej, a nagle jest załamany tym, że chce ratować ludzi i nie jest uratować w stanie wszystkich. Nagle jakby jego stwierdza, że jego geniusz nie wystarcza. I na końcu Spider-Man, wiesz, nie chce słuchać porad od Spider-Mana i tak dalej, ale Spider-Man mówi tylko, że słuchaj, Otto, nie będę ci nic radził, ale powiem ci jedno, jeżeli widzę, że tak się czujesz, then you're doing it right. Jest to tak fantastycznie napisane, że to jest jakby tak kupujesz to, że Octopus jest w pełni bohaterem teraz i jest niesamowity pomysł, właśnie wrzuć takiego gościa i powiedz, jak ma sobie poradzić z tymi emocjami, że nie jest w stanie wszystkich uratować. Zobacz, a i tak jest... zrobił więcej niż ktokolwiek inny, tak, bo całe miasto cholernie uratował.
Cały czas gadamy o Tainie, który tyle wprowadza, tak rozwija postać, a nie jest nawet, wiesz, ściśle powiązany z tą główną linią.
To nawet był, to był właśnie Tain, który mówił, jak ważne są Tainy. Tak,
jakie są ważne Tainy i jak ważna jest nowa formuła właśnie pisania Tainu, bo teraz odskoczymy, przejdziemy już do tej głównej historii, bo już jesteśmy daleko w tyle, A powiedzieliśmy o tych najważniejszych, nie? Bo tam jeszcze został War Avengers pisał Hopeless. To było z Kapitanem Brytanią. To było średnie bardzo.
To było fatalne.
Tak, i byli ci jeszcze Agents of Atlas, którzy byli reklamą azjatyckich bohaterów.
Ja chcę Agents of Atlas powiedzieć dwa słowa.
Ale to dwa słowa, bo to nie ma...
Bo nie czytałem tego. Przynajmniej pierwszy zeszyt i mnie to odrzuciło, ale to jest ta rzecz, która mi się nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że teraz widzę, że Marvel już szykuje na najbliższe miesiące kolejne zeszyty o tych bohaterach koreańskich Marvela. Czy mam problem z wprowadzaniem nowych bohaterów i próbowaniem nowych bohaterów? Nie, nie mam. Ale mam wrażenie, że to w tym wypadku, ja tylko po to, żeby promować postacie, które istnieją w Korei i przerzucanie ich na kolejne zeszyty. Mówimy o tym, jaki jest duży problem z tym, że jest za dużo zeszytów na rynku. DC ograniczyło swoją ofertę, a Marvel zaczyna ci wysrywać te rzeczy, których wiesz, że zachodni widz nie kupi. Byś prowadził jednego takiego bohatera i zrobił jeden dodatkowy numer. Powiedzmy, tam jest jakiś Swordmaster, czy Aero, czy jak oni się tam nie nazywają. Daj jednego bohatera, spróbuj go wprowadzić, tak jak było to z Miss Marvel, tak jak jest z nowym Ghost Riderem, czy coś takiego. Może dodaj go do jakiejś drużyny, spróbuj go powoli odbudować tego koreańskiego bohatera u nas. No właśnie bardziej na zachodzie. Spoko, myślę, że możesz próbować. Ale oni teraz walą tych serii z 5 czy ileś. Wiesz, że to będzie zalegało, wiesz, że to tylko zaleje rynek i tak naprawdę nic nie wprowadzi.
Szczególnie, że wiesz, że ci Age of Atlas, którzy mieli wprowadzić tych bohaterów, to była seria na odczepnego pisana, nie była w ogóle angażująca.
Tak, to jest Grega Paka, taki po prostu model, żeby właśnie tych wprowadzić bohaterów i mi się to nie podoba. To jest ta jedna seria, z którą mam problem, bo wiem, czemu
fajnie,
ona
fajnie, że wprowadzają, ale no jak porównasz to właśnie do Kamali czy do Milesa, no to jest, zupełnie inna półka tego, jak to się powinno prowadzić postacie.
Tak, to jest zalew po prostu. Może coś się przylepi, ale tak naprawdę wiemy, że się nic nie przylepi, bo to tak jak DC robiło swoje New Age of Heroes. Co się przylepiło? Nic.
Nic.
Bo nie robisz. Albo konsekwentnie poświęcasz na budowaniu jednej postaci. Nie, starasz ją może w jakiejś drużynie wprowadzić, bo tak jest zwykle łatwiej.
Tak. Ale wiesz, wtedy masz tutaj... czas, żeby pokazać, wiesz, jakie ma uwarunkowania kulturowe. Co jest ciekawego w tej postaci?
Dlaczego właśnie on jest ciekawy?
Dlaczego ona jest ciekawa? To było z Kamalą, że jak ją wprowadzali, to najpierw pokazali jej całe otoczenie, jej rodzinę,
jeżeli kulturę. Koreańscy bohaterowie mogą być fascynujący w ten sposób.
Tak, a tu całą kulturę, a tutaj masz po prostu, patrz, ona tam ma moce wiatru, lodu, coś i wiesz, latają, biegają, strzelają, ale nie wiem o tym postaciach.
Z tego pierwszego zeszytu wynikało, że jest jakaś ta bohaterka, która jest w Korei K-pop singer, nie? No. To jest tylko... To jest tylko koreański właściwie, może nie, w Japonii istnieje coś, ale nie do końca, ale to jest bardzo ich kulturowy tego rodzaju fenomen. I rozpisać to wokół tego i przedstawić nam ten fenomen, ja bym to chciał, byś czytał coś, co nie jest dla mnie znajome i wtedy, ale mówię, ona tonie pod ilością tych bohaterów, którymi tam nawalili, więc to jest jeden tajny, który sobie odpuściłem, bo też mi się nie podoba, do czego to prowadzi.
No dobra,
główna seria, mamy, obgadaliśmy wszystko, co się dało wokół tego, więc teraz przejdźmy już do głównego mięcha, czyli wraca nasz Thor, który ma oczywiście przejścia, ma cały ten motyw z... Nie ma Mjolnira.
Tu jest Bogiem Młotków w tej serii.
Tu jest Bogiem Młotków non-stop, są nowe młotki, pojawiają się i traci je raz za razem. Właśnie on od końca historii Jane stał się znowu Bogiem Młotków. Bo ma ich po prostu non-stop, niszczą mu się kolejne i non-stop je wrzuca i non-stop je traci, no bo żadnym nie jest Mjolnirem, wiadomo. I masz ten motyw, kiedy Thor staje na czele ich wszystkich, zaczyna rozsyłać wszystkich na swoje miejsce, ale sam szuka swojego miejsca. Jest ten fantastyczny moment, kiedy on robi Odyna, czyli leci do Yggdrasila, który odrósł w słońcu, w ogóle to jest niesamowite, że Yggdrasil odrósł w słońcu. Przybija sam... wiesza się na tym drzewie i jeszcze prosi Daredevila, który jest bogiem, więc może podlecić razem z nim, żeby przybił go do tego drzewa.
W ogóle wiesz, to mamy Daredevila, który ukrzyżowuje go. Ukrzyżowuje, to jest w ogóle symboliczne.
Niejako, tak, niejako Thora na drzewie i Thor tam poświęca swoje oko, tak jak wcześniej Odyn oczywiście. Żeby
Thor, ale wiesz, ale też jak tego, jak Jezusa i to Daredevil, nie? Który te uwarunkowania katolickie...
No, do góry nogami, więc no, bardziej ale... jak świętego Piotra, ale... Niech będzie.
No ale nadal ukrzyżowanie, nie?
Dalej ukrzyżowanie. Więc,
Udrzewienie.
No i Thora, który poświęca swoje oko. I później masz ten cały motyw jakby tego Thora, który zaczyna zdawać sobie sprawę z pewnych rzeczy. Jest ten motyw, kiedy Malekith porywa zarówno Odyna, jak i Freję. W ogóle to jest fantastyczny moment, jak Odyn i Freja wreszcie zakupują topór wojenny w swoim małżeństwie, kiedy w ogóle Odyn jaką fantastyczną przechodzi drogę. O właśnie, tak,
ja uwielbiam ten moment Odyna, który się orientuje, co się dzieje, że wszystko się wokół wali i wiesz, zakłada
i
tą zbroję.
Nie, wcześniej. Wcześniej jest ten motyw, bo był komiks, tutaj muszę szybko wtrącić, który był cały o Odynie i o tym, że jak był Bor w stosunku do Odyna, bo wiemy, że to był ojciec Odyna, Bor, Odyn Borson. I Odyn i Bor był strasznym ojcem. To był ten ojciec, który było powiedziane, że go prał non-stop, że w ogóle nie zwraca uwagę. Te najsmutniejsze słowa, kiedy Odyn mówi, że jak ojciec go bił, to płakał, ale nie dlatego, że go bolało, tylko że wiedział, że to jedyny moment, kiedy mu zależy. Myślę, oh fuck, to jest tak smutne. I masz tego Odyna, który rozmawia z Thorem i ciągle go obraża, i jest pijany non-stop, i go tam denerwuje. I jednocześnie mówisz to, co mówi i to, co myśli. A myśli coś zupełnie innego. Myśli, jak bardzo kocha Thora. Myśli, jak bardzo jest dumny ze swojego syna, ale jest z tym starym... To jest tak ludzkie. Ja to znam ze swojej opowiadań rodziny o starszych pokoleniach właśnie. Kiedy często były te cykle, w których rodzice nie potrafili rozmawiać ze swoimi dziećmi. W starszych pokoleniach to szczególnie istniało. Kiedy były pewne tego rodzaju cykle, że nawet chciało się powiedzieć coś innego, ale już pewne wychowanie ci nie pozwoliło i masz tego Odyna, który non stop obraża i zaczyna się bić z tym Thorem i on go tam prowokuje, a cały czas sobie myśli o tym, jak jest z niego cholernie dumny i myśli sobie, ty stary pierdoło, czemu tego nie powiesz, nie? Czemu tego nie zrobisz? I w końcu Thor odchodzi, Odyn leży zmasakrowany taki i na końcu dzwoni do Starka. To jest według mnie tak dobre. To jest taki motyw. Stark stał się tym gościem przez swoje przejścia, który zawsze jak jakiś bohater ma problem z alkoholem, to jest tym gościem, który przychodzi i staje się jego sponsorem. Praktycznie było tak z Carol Danvers, teraz masz Odyna, który po prostu walnął w dno i wreszcie poczuł, że walnął w dno i prosi tego śmiertelnika, tego Starka, żeby przyszedł i z nim porozmawiał, bo nikt inny już nie może. To jest też fantastyczne. I potem dzieje się to, o czym ty mówiłeś.
Tak, że przylatuje jako ten znowu, wiesz, wielki Odyn, ten król, nie? Który odżył w jakiś sposób i jest gotowy do walki, nie? W końcu się podniósł. To było piękne, bo on przez te wszystkie, o, już od długiego czasu, nie? Aaron go robi jako tego zgruszkiałego,
siedzi, który się bije,
tak, siedzi, chleje, nie? I ten samotnie w tym zniszczonym, wiesz...
Nikt go nie lubi, tak, Freya go porzuciła. Żona,
tak, a tutaj się, wiesz, pozbierał i to było fajne, bo Aaron wie, jak pisać te epickie opowieści, nie? Wie, co tam działa, wie, kiedy bohater musi się podnieść, wie, kiedy musi nastąpić ten moment przebudzenia. Zresztą nie dziwię się, że akurat jemu dali tego jego wymarzonego Conana do pisania, bo on tam pasuje idealnie, nie? Zresztą wiemy, jak on wcześniej rzeczy pisał, nie? Skalpy, nie? Te wszystkie takie testosteronowe, przepełnione, wiesz, taką energią rzeczy. I tutaj to jest w pełni pokazane, nie? Jak te wszystkie postacie w końcu, ta cała historia... Wiesz, jest do kupy podsumowana. Też mamy na przykład Malekita, który w końcu stał się naprawdę, wiesz, przerażającym wrogiem, nie? Jak gdzieś tam zawsze był jakimś, wiesz, przez lata, no, był jaki był, nie? Nie był tym takim super zagrożeniem. To było tak jak z Iron Manem, że Thor oprócz Lokiego, to nie miał tych takich wrogów, którzy, wiesz, byli tacy ikoniczni, nie?
Oni zawsze byli na doszepkę. Wiesz, że są lodowi giganci, tak, ale to są oni, tak, nawet dla Feja nie było.
Tak, jak zresztą to wyszło w filmie, jak nie wiedzieli, co z nim zrobić i no, wyszedł paskudnie Malekit, nie? Zresztą to co mamy w przypadku Starka, gdzie mamy ten wielki wróg Starka, Mandaryn. Nie, Mandaryn nigdy nie był tym wielkim zagrożeniem, nie? On zawsze był na doczepkę. A tutaj pierwszy raz naprawdę było czuć, że Malekit to jest typ, który, wiesz, zebrał te wszystkie dokupy, to jest swoje armię.
Głównie przez swoją ideologię nawet,
tak,
a nie moc.
Dokładnie. I tutaj to, wiesz, wszystko działa, ale dalej Malekit niby jest tym gościem, który kombinuje, jak zbiera tych ludzi, ma ten cały plan ataku, ale dalej jest tym wyniosłym gnojkiem, nie? Który tylko... Tak. Ma cały czas te swoje momenty, żeby, wiesz, żeby się w jakiś sposób zemścić na kimś, albo no, widać to po nim, nie?
To też nie jest ten wielki niszczyciel planet, który ma tą niesamowitą moc i nie wie, jak tego pokonać. Tak jak mówię, bardziej groźna jest jego ideologia, cały czas jest to powiedziane, o tej nieskończonej wojnie, którą on chce non-stop, której ognie chce podgrzewać, bez której on nie widzi sensu istnienia i to jest bardziej niebezpieczne niż sam Malekit.
Tak.
On jest potężnym czarodziejem, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale... To nie, jakby nie jego siła jest tu najważniejsza, nie jego jakieś moce, czy coś z tym związane. I to jest często, według mnie dlatego też świetne, bo ile razy możesz mieć bohatera, który po prostu musi znaleźć odpowiednio duży młot, żeby pierdolnąć w ryj tego swojego wroga i wreszcie, żeby go, no mówię, fear itself. Nie możemy pokonać, to dajmy im większe bronie z Uru i pokonajmy ich, nie? A to jakby ideą nie było, było tylko pokonać Malekita, ale w pewnym momencie, co zresztą jest świetnie w epilogu pokazane, co robią później Hela i... Jak się nazywa ta królowa Nornów, która zginęła, ukochana Baldera?
Aj, nie przypomnę sobie teraz.
No nieważne, w każdym razie one odwiedzą, co mu robił później Malekitowi. To jest pokazane też świetnie, jakby ta cała kara, która spotyka Malekita. To mi się bardzo podoba. I ten Odyn, który właśnie nagle wstaje, w ogóle to właśnie, że ze Starkiem się zakumplował i Stark mu tą zbroję zrobił i powiedział, masz All Father's Day gift wczesny i mu daje tą zbroję i on leci tą swoją żonę ratować. To jest w ogóle jego moment życia, że może tą swoją żonę uratować wreszcie, żeby pokazać,
taki,
że...
Taki ten powolniak, czy wiesz...
Tak, że ten stary pierdziel, który siedział na tym tronie i chlał, ale że może tej Freyi pokazać, że jeszcze
jakby,
on może,
jakby,
wiesz...
Jakby Karol Krawczyk tylko w żonobnicę nagle ruszył ratować żonę.
Dokładnie. I to jest taki jego ten moment, że on jasne nie zdziałał tam jakoś strasznie wiele, ale pokazał żonie, że on jeszcze tutaj w sobie ma ten moment tego przechodźca. I ten motyw, kiedy oni zostają i mówi o tym, że o, tak bym cię tam pocałował, ten motyw. I ona mówi, że o, wreszcie udało ci się chociaż raz coś tam i masz to pogodzenie się. Oni byli skłóceni, kurde, od nie pamiętam kiedy właściwie oni odzywali się do siebie. Jest ten motyw, w którym właśnie Malekit ich porywa i korzysta z, to też jest nagle wtrącenie z kolei kejcowskiej mitologii, czyli że zrobi z Venoma swój miecz, bo Null miał kiedyś jego pierwszy broń, nazywa się Necrosword, zresztą to, czego używał później Gor, to też widać, że Kejc i Aaron tam ostro razem współpracują nad tą mitologią, bo tu Gor połączony z Nulem i to wszystko jakoś idzie i robi z Venoma swój miecz, którego tam zaklina i w ten sposób jest w stanie zarówno Freya, jak i Odyna pochwycić i jest najlepiej, że zabiera ich do Stone Age i otacza barierę, to barierą, przez którą może przejść jedynie Thor, bo on chce go ostatecznie upokorzyć. I to znowu pokazuje, że właśnie Malekith to nie jest ten gość, który mógłby stanąć i rozwalić wszystkich bohaterów, jakby Hulk na niego skoczył, Thor i tak dalej. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. On się odcina, żeby tylko upokorzyć tego jednego Thora.
I co się odbija.
I to jest piękne, kiedy właśnie Thor kombinuje i masz takie piękne nawiązanie do właśnie Godmachera, bo tam to się wszystko zaczęło. Kiedy Thor kombinuje i przyciąga przez czas tych dwóch Thorów, których dobrze poznaliśmy właśnie w Godmacherze, tego młodego, aroganckiego Thora, który jeszcze nie jest godny, i tego starego króla Thora.
I to też jest ważne, że to też nie jest taka Deus Ex Machina i wyciągnięcie czegoś z kapelusza rozwiązania, bo mieliśmy wcześniej wszystkie te okruszki, czemu on ich może sprowadzić, w jaki sposób, jaką
oni
ma z nimi relację.
Oni wielokrotnie się pojawiali po drodze w tej serii, bo mieliśmy odniesienia tego starego króla, który tam siedzi na końcu czasu.
Mamy jego wnuczki.
Jego wnuczki, które nieraz się tu pojawiały, na przykład Jane spotykały i to wszystko. I to właśnie o to chodzi. To jest użycie konkretnych metod, które były konsekwentnie nam przypominane. Aaron nam przez lata podbudowywał, że tych dwóch Thorów przez czas jest powiązanych ze sobą, że oni wszyscy w jakiś sposób się łączą. I to, że on ich właśnie nagle ściąga i okej, Thor może przejść, ale trzech Thorów to dalej Thory. Ale nie trzech, bo jeszcze jest ten motyw, w którym Jane znajduje ten zniszczoną broń z Ultimate, która jest tym młotem, którym Mango go rozsypał i go podnosi. I to też jest taki fajny ostatni okrzyk Jane. To jest takie ostatnie ruszenie do boja jako Thor. Jakby ja nie czułem tutaj fałszu, bo znowu będzie Thorem i to będą tak sztucznie. No w tym momencie to byłoby straszne zniszczenie postaci, gdyby zrobić z niej znowu Thora po tym, co przeszła. To byłoby bardzo takie... Ale nie, bo wiesz, że to się zaraz rozpadnie. Ty wiesz, że to jest taki ostatni zryw bojowy.
Ostatni salut dla wojowniczki, nie?
Dokładnie. I dlatego to działa. I jest ten motyw, jak po prostu cztery tory ruszają do boju. I to jest, kurde, tak epickie w pewien sposób.
Nie, to wygląda fantastycznie, szczególnie, że masz tego właśnie King Thora i masz tą przejściówkę, bo wiesz, że no, Thor zaraz będzie miał swoją ewolucję i kolejny krok w tym, kim powinien zostać. I to się mówi, to się wszystko składa do kupy idealnie, nie? Bo wiesz, znasz tych wszystkich Thorów, to nie jest tak, że nagle wiesz, tak. Fajnie, bo to jest Thor z przeszłości, to jest przyszłość.
Wyobraź sobie, jak jest. Nie, oni mieli swoje historie całe.
Swoje długie, skomplikowane historie, które miałeś przedstawione przez lata, podbudowane na różnych etapach tych historii, nie? To nie było tak, że oni byli gdzieś tam i teraz kiedyś, pamiętacie, było. Nie, oni powracali i były dopowiadania ta historia i te światy, w których oni żyli. I tutaj to wszystko ma swoje to ukoronowanie, nie? I ta scena, gdzie oni, wiesz, w czwórkę szarżują i odbija się czkawką to wszystko, co przygotował Malekith, bo był, wiesz, taki cwany, nie? Że Thor wejdzie sam.
A, tylko Thor i tak
i będzie się musiał tak, że wejdzie tam sam, wiesz, bez młota, wiesz, bez tej łapy, którą mu wcześniej uciachał tym toporem, nie? I będzie się musiał przed nim pokłonić, uchylić, nie? I będzie koniec tego wszystkiego.
I nagle cztery wchodzą.
Tak, nagle cztery, nagle, wiesz, jeszcze Thor z Mjolnirem, nie?
Nie, Mjolnir to się, znaczy, no, ten stary Thor z Mjolnirem.
Tak.
I jest świetny też ta historyjka obok z perspektywy młodego Thora, który też się tam miota, bo widzi tych trzech Thorów, to nawet Jane, która jakiś tam swój młot ma, tego może nie ma Mjolnira, ale widzisz, że też włada burzą doskonale, ten obecny Odinson, i ten stary Thor i tak dalej, i on jest jedynym, który nie może latać, bo on na tym koźle lata cały czas i tak dalej, on jest tym, który tam gdzieś z tyłu się trzyma, i jest ten moment, kiedy on na chwilę znajduje w sobie tą godność, ten jeden element, ten jeden moment taki, kiedy jest, i potem stwierdza, że nie, wolę mój topór na razie jeszcze nie, że mogę, już rozumiem, trochę łapię, o co chodzi, ale wiem, i przez to może jest bardziej godny, że rozumie, że to jeszcze nie czas jakby na to. Jest strasznie fajnie napisane, jednocześnie jest całe oczywiście starcie, każdy robi swoje, walczą tam z różnymi elementami, no i dochodzi do tego najbardziej epickiego momentu, kiedy Malekith walczy jeden na jeden z Thorem. I nagle Thor przyzywa burzę. Przyzywa burzę, jak on to mówi, którą stworzyło czterech Thorów, która ma w sobie jeszcze pozostałości tej praburzy, która była w Mjolnirze, tym oryginalnym. I to wszystko łączy razem, robiąc tą największą burzę. I to jest też ten taki moment, kiedy Thor pokazuje, że jednak nie jest bogiem młotków. To jest ten moment, kiedy Thor pokazuje po raz kolejny, że jest bogiem burzy i tworzy tą taką najbardziej... To jest ten taki moment tego fuck yeah, którego potrzebujesz. To jest to rąbnięcie tym wielkim piorunem w Hele i to rozwalanie po moście. To jest ten moment Thora, który pojawia się w Wakandzie w filmie w Avengers, nie? To jest ten Thor, który po prostu pokazuje, że jest bogiem. Ten, który jest w stanie trzymać maszynę i przyjmować na siebie ogień słońca, żeby to wytrzymać jakby.
Tak, bo to w ogóle Aaron wie, jak napisać blockbuster, nie? Bo to jest cała ta historia, bo ona nie jest taka skomplikowana, ona jest właśnie zamknięta w tych 6 numerach, ona jest strasznie skondensowana, strasznie szybka, tam się wszystko, wiesz, dzieje nagle, dzieje się, ale tak jak, wiesz, sensownie się dzieje, ale jest... No dokładnie rozpisane jak filmowy blockbuster, nie? Nie ma żadnych takich odbić, nie ma tych momentów, które cię mają oddalić od tej głównego, wiesz, rdzenia fabuły, tylko cały czas koło niego krążysz, cały czas wszystko ci się nadbudowuje do tego wielkiego starcia, nie? Te pionki na planszy są ustawiane, żeby na końcu został tylko Malekit i ci to robię, i żeby na końcu było to już tylko to starcie tego, wiesz, Malekita z Necrosoldem i Thora, który właśnie przyzywa
to. I ten moment, kiedy nagle on odtwarza Mjolnir, buduje go na nowo i sobie myśli, że to jest teraz ale to, zobacz, jak to zmienia relacje, bo zawsze Thor był definiowany przez długi czas Mjolnirem i tym, czy jest godny i czy może go podnieść. I to Thor niejako dostał Mjolnira, znalazł go, podniósł, którego wcześniej stworzył Odyn, ale teraz to jest Mjolnir, którego stworzył Thor, więc to już nie jest ta relacja, w której on jest zależny od Mjolnira, to jest ten jego, jasne, jest jego przyjaciel, jak on mówi, jego tak bardzo ważny artefakt, ale nawet ma tą rękojeść z drzewa życia, tą taką zrobioną z tego Yggdrasilu. Ale jakby mi się też nie podoba właśnie, bo to bardzo definiuje hierarchię jakby w tym ich, nazwijmy to, związku. Jakby Thor przestaje być tym gościem, który jak przestanie być godny, ups, młotek mi upadł, czy coś w tym rodzaju, ale staje się tym właśnie prawdziwym bogiem, który stworzył swój własny oręż. To jest tak symboliczne, to, że on jest w stanie wreszcie po latach wykuć swoją własną broń i nie myśleć sobie o tym, czy będę dzisiaj może podniosę ją, może nie. Nie, to jest ja to tworzę, ja to stworzyłem, to jest moje dzieło. I to jest według mnie
fantastyczne. Ale wiesz, że dalej ma ten, co później wiemy z epilogów.
Avengers,
że...
No bo będą w nim zawsze te...
Tak, ale wiesz, że on sam założył ten znowu zaklęcie na to, żeby, tak, wiesz, mieć ten wentyl bezpieczeństwa, że ej, tak, mogę w którymś momencie stać się niegodny, nie? I muszę o tym pamiętać, nie? Że mogę pewnego dnia nie podnieść po prostu tego młota, nie?
Ale on to sam powiedział w tym momencie i to jest też świetne właśnie, że on nakłada zaklęcie, właśnie musi tego robić. Ale on to powiedział wprost. Dzień, w którym przestanę próbować, jakby, jak to jest striving, czyli walczyć o to, próbować być godnym za wszelką cenę, to będzie dzień, w którym udowodni Gorowi rację. Który powiedział, że wszyscy bogowie...
Znowu się odnosi do Original Sin, nie?
Original Sin i do Godbaczera, do wszystkiego razem, bo jakby dlatego Gor pojawił się w tej pierwszej historii i jego widmo do dzisiaj jakby krąży nad tym wszystkim. Do dzisiaj kształtuje to, kim jest Thor. Dlatego on sam założył właśnie na to zaklęcie, sam siebie niejako ograniczając, ale motywując się też do działania, bo on mówi, że będzie godny tylko wtedy, kiedy zda sobie sprawę, że tak naprawdę to nie jest mu dane, że to nie jest tak, jak wcześniej brał to za pewniaka. To nie może być tak, że on mówi, a jestem godny i spoko i teraz walczę, tylko to musi być każdego dnia, musi udowadniać to dosłownie każdego dnia, kim jest. I to według mnie jest też fantastyczne jakby domknięcie tej historii. No i oczywiście Malekit zostaje pokonany i później mamy parę rzeczy, które jakby kończą nam epilog i o nim teraz dwa słowa powiemy. Ale najpierw chcę powiedzieć o jakby zakończeniu Malekita. Czytałeś tę historię kończącą? To było w Torze chyba oddzielnie. Historia, która pokazuje, jaka kara spotkała Malekita.
Kurczę. Nie, to nie było w to w epilogu, nie?
To nie, to było w oddzielnie. To nie, w epilogu to
nie,
było
nie, nie, nie doczytałem jednego numeru.
Okej, okay, to w epilogu wiemy, że Malekit trafia do Hel. No tam jest, zginął, więc trafiał do Hel. Jego własne ogary go rozszarpały. On miał te swoje ogary. Tak. Już pamiętam, Karnila się nazywa ta... od Nornów, która obecnie jest, wzięła ślub z Helą i są razem królowymi Hel. To było bardziej zagmatwane, nie był to związek z miłości w żadnym wypadku. W każdym razie trafia przed nim Malekit i mówi, że on się na to nie godzi, że już raz uciekł z Hel i po raz kolejny będzie w stanie to zrobić, że śmierć go nie zatrzyma. I wtedy Karnila i Hela mówią mu, że słuchaj, twoje ogary, kiedy cię zjadły, to od razu padły martwe. Czy to magia, których twoja podtrzymywała, czy cokolwiek zjadły w tobie było problemem, ale one też tu przybyły za tobą. I one stoją i mówią, że cokolwiek tam zasmakowały, chcą tego więcej. I Malekit się śmieje i sobie myśli, że haj, co to ma być wasza tortura, co mam być wiecznie rozszarpywany i składany przez moje ogary? Proszę bardzo, nie? To dalej jest ta wojna, dalej jest ten... To, co on przeszedł, kiedy te ciała palił, kiedy... jego własna matka go tam sprzedała za litr mleka czy coś takiego na działania wojenne. On mówił, że nie rozumiesz, że one posmakowały, ale nie ciebie, tylko tego fragmentu, który w tobie został. I on nagle się odwraca i widzi siebie jako chłopca, tego małego jeszcze, który chodził i palił zwłoki, bo to była jego rola w tej wiecznej wojnie, że on miał chodzić i palić zwłoki. I on mówił, że my nie zostawimy cię z jakby tych psów z tobą, tylko z nim. A on mówi, że nie, zostawcie go, to jest tam ostatnia moja część, która mnie definiuje. To jest... I sobie myślisz, że one, że to ma być tak okrutne, one mogą ją rozszarpywać. I widzisz ostatni kadr, kiedy Malekith wisi do góry nogami przypięty, ma zaszyte oczy, że nie może ich zamknąć i cały czas patrzy i krzyczy w agonii po prostu, że a nie róbcie tego. I po prostu non stop wrzeszczy. I widzisz te ogary, które biegną i Carnilla i Hela sobie gratulują i myślisz, że właśnie non stop rozszarpują tego chłopca, którym był Malekith. I wtedy widzisz ostatni kadr. Widzisz, że kiedy te ogary przebiegają przez pewnego rodzaju portal, zmieniają się w takie małe szczeniaczki i tam w środku pięknej zielonej trawy siedzi ten malutki Malekith i bawi się ze szczeniaczkami. I stary Malekith musi na to patrzeć, bo to kompletnie, zwróć uwagę, że to kompletnie wyzuwa go z całej idei tej wojny. Tak. Jeżeli on widziałby siebie jako te szczęśliwe, to jakby jego cała ideologia, że to w ogóle jest możliwe, kompletnie pada, bo dla niego to jest konieczność, to jest stałe. Ta wojna musi trwać, on musi działać. Więc kiedy on ma wieczność patrzeć, jak jego geneza idzie w inną stronę, to jest dla niego absolutnie największa męczarnia, jaką może przeżyć. To jest tak genialny pomysł jednocześnie. I masz tego małego dzieciaczka, który na trawie się bawi ze szczeniaczkami. I po prostu ten krzyk Malekitha ciągu, który na to patrzy. To jest tak genialny pomysł.
To zmienia całkowicie jego życie, nie? I wszystko, do czego dążył. I wiesz, jak on był zafiksowany na tej swojej ideologii.
Tak, to jest jak, bo wszystko jak na wszystkich, jest od tego momentu.
Jak na wszystkich tych skrajnych ideologiach, nie? Że jak jest zafiksowany, to wtedy nie patrzysz, jakie są minusy tego, nie patrzysz,
co mogłoby być.
Co mogłoby być, co robisz źle, nie? Jesteś po prostu na celu całkowicie zafiksowany, poświęcasz się temu.
I nagle jak ktoś ci może pokazać cokolwiek innego, to całe twoje jestestwo.
Najgorzej, jak sobie uświadamiasz coś innego, bo jak jesteś zafiksowany na czymś, to nie chcesz sobie uświadomić tego, co to może zmienić, nie? A tutaj masz tą sytuację, gdy sobie uświadamiasz, nie? To jest najbardziej przerażające dla kogoś, kto jest tak skrajny jak Malekith. No,
całe jego jestestwo, całe jego ideologię, całe jego życie, co budował na tym jest nagle niszczone na jego oczach.
Wiesz, całe jego życie to był ten wielki plan, nie? A co teraz?
Kurde. Tak, ale on to widział jako konieczność. Matka go sprzedała za mleko, bo wojna ją wyniszczyła, bo nie miała co jeść. On palił zwłoki, które były wynikiem wojny. On sam dorósł i tak dalej, żeby zamordować ludzi, którzy żeby dołączyć i tak dalej. Dla niego to było zawsze trwało wokół niego, to się nigdy nie kończyło, nigdy nie było alternatywy. I w momencie, kiedy nagle sobie może wyobraża, ej, ale gdybyś to inaczej trafił, gdyby historia potrzeba się inaczej, to może jest, dałoby się i to, nie, to jest genialny ruch po prostu. Sądzisz, jak można zrobić karę dla Malekitha? Właśnie tak, nie?
To jest tak dobra historia, ten World of the Realms. Jeszcze nie mogę doczekać, aż to u nas wyjdzie i ludzie to poznają, wiesz. Oh, kurde.
Także też czytajcie Thora, bo nawet jeżeli ma słabsze momenty, ta Mighty Thor, to cały czas jest podbudówka pod to, co się będzie działo.
Tak, to na pewno będzie swoje owoce dawało. Nawet jak was może momentami właśnie znudzić.
I jednocześnie w tym epilogu dzieje się coś jeszcze, bo pewnie czytałeś ten moment, kiedy Thor stoi na końcu, już wygrał i przychodzi do niego Odyn. I klęka przed nim nagle i ogłasza go wszechojcem Thorem. I jest takie, co się dzieje. I w tym epilogu masz jeszcze dopisane w tej jego historii, że Thor myśli sobie, że walczyłem tutaj ze wszystkimi i w ogóle, ale nic nie napawa mnie takim przerażeniem jak ta sytuacja, kiedy Odyn przed nim klęczy i go mówi, że jest wszechojcem Thorem. I jeszcze jest, że Thor mówi, ucieka i Odyn tak myśli, nawet jak się przed nim płaszczę, to chłopak dalej się buntuje przeciwko temu, co robię. I wybiega. I później przychodzi do niego stary król Thor i zaczyna z nim rozmawiać, jak to wygląda, że on też przeżył wszystko. I kiedy Thor wraca i mówi, że okej, obejmie, ale ma tam jakieś plany i tak dalej, to nagle Odyn mówi, że jest jeszcze coś, co muszę ci powiedzieć, i go przytula i mówi, że jest z niego dumny. I to jest taki moment, że myślisz, wreszcie, nie? To jest ten moment, którego... To, czego jakby było odpowiedziane, że Bor nigdy mu tego nie powiedział, ale jednocześnie Odyn, była taka scena, jak Thor mały mówi, tato, dzisiaj jeździłem na jakimś tam bestii, jak nie jedziesz do bitwy, to się nie liczy. Tato, dzisiaj pokonałem trolla, tylko jednego. Tato, dzisiaj rozgromiłem oddział lodowigantów. Od kiedy zabiłem Lafeya, to już nie mają sobie ducha walki, nie? I non-stop nie było nigdy, nie było po prostu. I teraz jest taki, że tak go tak przytulają, że All Father is proud of you. I jest takie, myślę, że ile mu to zajęło.
W takim momencie, najgorszym moim życiu, jak musi biznes po ojcu przejąć, nie?
Tak, ale ma tą podbudówkę wreszcie. I jest też motyw, że on mówi, że Thor mówi, że nie może być tak jak kiedyś, to musi być nowy Asgard. I Odin mówi, że nie, no spoko, możesz zmieniać, bylebyś nie zmienił za... I w tym momencie Freya tak mężu mówi, o dobra, znowu to robię, sorry. znowu to robię, widzę, spokojnie, widzę. To też widzisz, jak Odin się rozwinął, świetnie. No dobra, ale mamy inne elementy epilogu. To powiedz ogólnie, jak ci się podobało to, co się dzieje dalej z innymi postaciami.
To tak, z Loki... podobało mi się, co się działo z nim w World of the Realm, jak się to jego poświęcenie, wiesz, i to, że okazał się tym bogiem kłamstw, który coś tam narobił wcześniej, ale później to się zmieniło, nie? I jednak wyszedł na tego, który...
No, za matkę się poświęcił
tak, swoją. Tak, że jednak wyszedł na tego dobry chłopak Loki, ale ta jego seria, ten epilog nie nastraja na coś takiego, co bym chciał czytać. Ja jednak, ale Ewing to była chyba ostatnia osoba, która wiedziała, jak pisać solowego Lokiego, i żeby to było, wiesz, angażujące, była jakaś nowa droga dla niego, nie?
W momencie, kiedy nagrywamy ten materiał, wyszedł już pierwszy numer Lokiego, według mnie jest mech. Tam Nightmare się pojawia, jakieś tam różne rzeczy, ale szczerze mówiąc nie.
To właśnie ja jeszcze nie czytałem też innych tych pierwszych numerów, bo ty czytałeś pierwszą Walkirię, ja nie czytałem, ale na przykład to cały epilog. No ja chcę tą serię przeczytać, bo to jednak jest Jason Aaron dalej prowadząc tą postać.
Idea Valkyrie polega na tym, że Jane jest tą nową jakby Valkyrią, która musi sobie nauczyć się z pewnymi rzeczami radzić. I na początku sam komiks nie jest aż tak fajny, ale podoba mi się jakby jak pewne rzeczy, które ustanawia i dlatego pewnie go będę dalej śledził. Po pierwsze, ona non-stop chodzi po porady do Brunhildy. Bo jest Valkyrią, więc może w każdej chwili sobie pójść do Valkyrioru, pójść sobie do Valhalla i tam i otworzyć i cześć Brunhilda, słuchaj, jest taka sprawa. Brunhilda nie może przyjść jej pomóc, ale może jej mówić różne rzeczy, więc ona tam do tych hal może zawsze wpaść i pogadać sobie, to jest fajnie ustanowione. Druga rzecz, dalej ma tajną tożsamość, nie widać kim ona jest. I trzecia rzecz, ona stara się zabezpieczać artefakty, które zostały porozkradzione po ataku. Jednym z nich jest Dragonfang, czyli ten miecz Valkyrie, bardzo ważny. I go kradnie Bullseye, co jest bardzo, może być niebezpieczne i będzie starcie z Bullseye'em, który lata na magicznym koniu z mieczem. Ale co jest najciekawsze w tym wszystkim, to ona ma swój specjalny wzrok Valkyrie, tam było powiedziane, że nagle Heimdall powiedział jej, że widzisz to, czego ja nie widzę. I ona tak się przygląda i tam, pomijając, że ma jakiegoś tam zooma i inne rzeczy, to najważniejsze, że widzi nad głowami ludzi takie małe, czarne coś. I to jest bliskość ich do śmierci. I to jest świetnie pokazane. Jak widzi na przykład u dzieci, to są takie małe, niezauważalne kropaczki. U starców to jest takie większe i tak dalej. I ona myśli, co to dla niej oznacza. Jest lekarzem. Dalej chce być lekarzem. Więc jeżeli widzi bliskość śmierci danej osoby, to czy może to zmienić? Czy może z tym walczyć? Czy może coś na to poradzić? I to jest fajny pomysł, patrząc na to, że jest jednocześnie tą emisariuszką śmierci i lekarzem. To jest dużo lepsze kombo, jeżeli na tym zastanowisz, niż bycie Thorem. Bo to obie te kwestie mogą fajnie ruszyć.
No tak mówię, ja jestem pozytywnie nastawiony do tej serii, bo wiem, że Aaron specjalnie ją tak ustawił i chce następną serię z nią pisać, bo ma cały czas plan na Jane, żeby ją rozwinąć. I wiemy, że czy on będzie pisał to pewnie dosyć długo, bo on tak marzy. Jak
bo on zaraz już wysiada z Thora zresztą. Tak, wysiada z Thora. Tylko ten Old King Thor i do widzenia.
Tak. I po latach się, no przesiądzie się, wiesz, na ten komiks z Jane i kurczę, jak uda mu się dociągnąć do czasów kolejnego filmu na przykład, no to tam dopiero się zaczną rzeczy dziać, bo to będzie trzeba wtedy, wiesz, wielki event pewnie zrobić, powiązany z Foster, a Jason Aaron jest idealny do tego, żeby się tak zabawić, więc ja wierzę w tą serię naprawdę mocno i wierzę w potencjał, jaki ma ta postać.
Z epilogów mamy doskonały epilog Avengers według mnie, czyli cała akcja w jacuzzi, ich tym gorące źródła, czy cokolwiek. To jest bardziej humorystyczne. Nie dzieje się tam za wiele, tak naprawdę. Znaczy, dzieje się w tym znaczeniu, że jest podbudówka tego, co dalej dla Avengers, czyli Mephisto, który gdzieś tam dalej się czai w swoim pokoju w Las Vegas, ale kombinuje. Ale ogólnie cały komiks jest po prostu bardzo humorystyczny i masz tam motywy, kiedy kapitan nie może odpocząć i tak dalej. Podobało mi się to, co zrobili jeszcze z She-Hulk w jednym zeszycie. Fantastyczny był zeszyt według mnie She-Hulk, i to jest tutaj kontynuowane, jak ona sobie myśli to co się dalej dzieje, który pokazał jakby, że będąc tą super sexy She-Hulk wcale nie było tak łatwo. Nie wiem, czytałeś ten zeszyt.
Tak.
I to, jak ona tak naprawdę lubi to, że jest teraz brzydkim, wielkim, zielonym stworem, bo to ją uwalnia w jakiś sposób. To jest, ona mówi, że I'm free to be ugly. I to jest... To było fajne, bo naprawdę ciekawie napisane. Ten motyw, kiedy ona była tą She-Hulk, tą sexy, i mówiła, że ile razy jak w team upie ktoś ją podrywał, albo
złoczyńcy ją też.
Albo ją paparazzi ścigali, gdzieś tam jej tople zdjęcia wrzucali, po prostu ten...
Tak, jak ona przypominała te rozmowy z Bruce'em, nie? Że, tak, że jak on nie zazdrościła. A ona jemu znowu.
A ona jemu, tak, bo on mówił, bo z kolei on zmienia się w Hulka, żadni paparazzi nie będą za nim biegać, tylko będą spierdzielać stamtąd, gdzie on jest. I on mówi, że to... Fajny kontrast jednak, pokazanie, że to nie ma tej jednej drogi. No i jeszcze chodzi o epilogi. No, mamy oczywiście epilog Punishera, o którym wspomnieliśmy. Coś jeszcze jest, o czym nie powiedzieliśmy.
Nie, z tych najważniejszych to chyba będzie wszystko.
Chyba wszystko. Także Thor teraz będzie wszechojcem, będzie musiał kombinować pod tą historię, choć na razie nie widziałem tam zeszytów z Thorem. Chyba będzie miał przerwę. Teraz będzie Old King Thor. A jakby historia Thora na razie jest zakończona i na razie nie będzie miał swojej serii.
Będzie cały czas u Arona, będzie w Avengers, nie? Więc tutaj tak, będzie to kontynuowane.
Ale stolowa seria Thora na razie. Dobrze. Może czas, żeby odpocząć po tych wszystkich. Tych będzie Jane, jest ten Loki, Punisher będzie sobie jeździł i zabijał w tych lodowych gigantów. No dobra. W takim razie będziemy podsumowywać. Ogólnie, jak usłyszeliście, obaj jesteśmy zachwyceni eventem. Był on... Chciałbym więcej tego typu eventów w Marvelu, od razu powiem. Jeżeli Marvel ma robić dalej eventy, a wiadomo, że będzie, bo eventy się fajnie sprzedają, to niech będzie tego typu więcej eventów. Niech już nigdy nie będzie eventów właśnie z historiami. Ej, trzeba robić event, boom! To teraz nagle słońce wypluło z siebie wielkiego niszczyciela, który zabije Ziemię, czy coś takiego, nie? Jeżeli chcecie robić event, please, niech to będzie właśnie z podbudówką. Tak jak nawet to z Absolute Carnage może być ciekawe, bo jednak Cage od początku swojego runu Venoma tego Nula wprowadzał.
On robi dokładnie to, co robi Aaron, nie? Powoli buduje mitologię.
Krócej,
ale... No wiadomo, że nie wiem tyle czasu co Aaron, ale wprowadza powoli to, wiesz, cały czas buduje mitologię. Jakieś elementy wprowadza, które ci, wiesz, rozwijają tą historię i to, wiesz, że gdzieś to dąży, nie?
I będą też tajiny, które też będą oddzielne, więc spokojnie. Tylko Venom będzie, to znaczy tak jak Thor musiał być zawsze powiązany, tak Venom będzie historią non-stop powiązaną, reszta to będą te tajiny niezobowiązujące, że tak powiem. Więc liczę na więcej tego typu podejść, właśnie solidna podbudówka, w środku rozwój bohaterów, więc mam nadzieję, że kiedy to się skończy, Eddie Brock nie będzie... On i tak już przeszedł tak kolosalną drogę w ciągu ostatnich lat, ale cały czas chce więcej. Chce, żeby Eddie znalazł się znowu w innym miejscu. Może status quo Venoma się zmieni. Miejmy nadzieję, że...
Wiemy, że już przynajmniej nie będzie tego momentu, gdzie wszyscy bohaterowie zostaną przejęci przez symbionty i nagle zyskają moce, bo już mieliśmy...
Starczy tego. Tutaj jest dokładnie odwrotnie. Wiemy, że ktoś prawdopodobnie zginie. Był ten cały motyw z tymi wszystkimi Walkiriami, które zginęły, więc jakby to też nie jest bez znaczenia. Brunhildy nie będzie. Znaczy będzie jako ten konsultant z zaświatów, ale nie będziemy mieli Brunhildy walczącej. W tym Absolute Carnage też na to liczę. Więc tak jak mówię, no wiem z punktu widzenia wydawniczego, sprzedającego, to jest problem, ale to jest problem całego rynku, więc tego nie ruszamy. Natomiast jeśli chodzi o rodzaj eventów, to... Oby więcej takich.
Tak. Tak, żeby podchodzili z głową, żeby to było angażujące, dobrze napisane przede wszystkim, żeby się za to brali ludzie, którzy się znają na pisaniu takich rzeczy. Bo tutaj Jason Aaron, no to jest sprawdzone nazwisko, cholernie dobry scenarzysta. Tak jak mówię, ja byłem zachwycony Secret Empire i dalej jestem, bo Nick Spencer to też jest, to nie jest wyrobnik, to jest po prostu cholernie utalentowany gość. Mam nadzieję, że teraz tak ze Spider-Manem będzie kiedyś tam w przyszłości, nie? Że będzie sobie rozwijał tego Spidermana, ale będzie coś takiego zasiewał, żeby może wyjść z tego jakieś fajne
crossover. Czy Kindred będzie tego typu motywem, czy będzie to tylko skondensowane do osobistej historii Spidermana? Nie miałbym nic przeciwko, absolutnie.
Też nie mam, bo to jest też fajnie budowane, nie? Powoli są tajemnice
odkrywane. To jest jego osobista
tak,
sprawa.
Wiesz, że dostał Spencer na to czas, nie? To nie jest tak, że 12 numerów minęło, szybko teraz walimy crossover. No. Nie, on już jest tam, który 21 teraz wyszedł, czy... To jest już na pewno ponad 20, nie?
25 chyba nawet.
Tak, i wiesz, że on jest cały czas na początku tej podróży z tym tytułem, nie? Nie jest tak jak... I też nie ma tego, co Dan Slott miał, nie? Że szybko, duża historia, dużo tutaj tak, wybuch.
Musisz już rozbuchać.
Tak, tu jest już Worldwide, tu od jedynki ruszamy, tutaj Norman Osborn wraca. Nie, tutaj, wiesz, Spider-Man jest na quizie i rozwiązuje sobie, wiesz...
Najnowsza historia, którą ja czytałem, była o tym, że Boomerang i Spider-Man idą do centrum cioci May odmalować jej ściany.
No. Tego oczekuję od tych komiksów, powoli, wiesz, ale z sensem i żeby to było dobrze napisane, nie?
Najbliższa taka historia, która będzie się rozwijać, to ewidentnie jest Hickman, bo Hickman to jest gość, który nawet nie umie napisać mało. Hickman to jest gość, który jak siada, to... I to jest gość, który zrobił sobie odpoczynek od superbohaterszyzny po Secret Wars i teraz ewidentnie miał czas i sobie rozpisywał tych mutantów, więc teraz zaczynamy ten House of X i Powers of Ten. Ale wiemy, że to jest początek i Hickman pewnie przez teraz lata będzie prowadził tych mutantów, a potem zrobi jakieś cokolwiek. Ale właśnie na to liczę, że to będzie, że teraz... Okej, zaczynamy od czegoś w rodzaju eventu, ale tak naprawdę to jest bardziej prolog jakiś, a potem liczę na to, że zanim zrobią wielki, rozmuchany event, który wciągnie wszystko do siebie, to Hickman zdąży popisać może z rok tych swoich mutantów, zanim to nadejdzie.
Więc. Tak, bo to będzie tylko wstęp. Później co mamy? Maximum, ten Absolute Carnage, który będzie już pod budówką.
No i ta tajemnicza anihilacja,
No,
mam mieszane uczucia do tej anihilacji, bo jakby nic jej nie buduje na tą chwilę. Mm.
Nie, no wiesz, dla mnie to wygląda jakby nagle sobie przypomnieli po Endgame i po tych rzeczach kosmicznych. Tak, i anihilacja była fajna, była duży konflikt kosmiczny, akurat wiesz, sprzedał się duży konflikt kosmiczny, został najlepiej zrobiony film w historii.
I boję się, że to właśnie przez to będzie Civil
trzeba zmonetyzować to szybko i...
No to wiemy, jak to wychodziło w przeszłości. Nigdy dobrze właśnie. Jasne, liczę na to dalej, że anihilacja może być nowa, fajna, ale... Problem jest taki, że właśnie nie ma żadnych ziarenek rozsypanych do tej pory i boję się, że to będzie kolejne Anihilus połknął antymaterię całego świata i teraz jak przywali, to... No...
Wiesz, się będzie działo, spadną znowu jakieś rzeczy z kosmosu, kamienie, wiesz, 50 tak. Kamieni nieskończoności, każdy bohater zostanie swój.
Super robaki Anihilusa, które opętają bohaterów i... No, miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Każdy, dobra, to jest nasze podsumowanie eventu. Jak będą inne ciekawe, jak Absolute Carnage się skończy, może nas zachwyci. Liczę na to, że Donny Cates będzie potrafił nas zachwycić. Może będzie ta anihilacja, nie wiem, może ktoś tutaj powróci na dobre miejsce swoje, więc może. A póki co kończymy, także dzięki Radek za rozmowę. Śledźcie dalej napisy końcowe, pamiętajcie, że możecie wspierać je wysyłając napiwki przy napis końcowy / hajs. Jeżeli zadacie tam pytanie, to w soboty i czasem środy będziemy na nie odpowiadać. Mogą to być pytania również komiksowe, jeżeli interesuje was coś, rzeczy, które powiedzieliśmy dzisiaj, chcecie dopytać o coś z War of the Realms, oczywiście zachęcamy jak najbardziej do komentowania, absolutnie czytamy, ale jeżeli chcecie, żebyśmy o tym dłużej pogadali właśnie w którymś Q&A, to jak najbardziej jest taka możliwość. Także śledźcie dalej napisy końcowe i trzymajcie się.
Tylko dodam jeszcze tylko, że komiksowo teraz chyba ogarniemy właśnie tego Now, nie? Jakoś wspominkowo może.
Tak, o dobra, to masz rację. To najbliższy właśnie komiksowy materiał, niekoniecznie na niedzielę, bo on będzie dotyczył raczej obecnych historii, a w niedzielę staramy się wrzucać rzeczy często, które nie są newsowe, to pogadamy o ofercie Marvel Now 2.0 w Polsce. I dlaczego Civil War 2 jest kompletnie nie warte uwagi, ale dzisiaj już trochę o tym usłyszeliście. Okej, także śledźcie dalej na końcowej, trzymajcie się. Cześć.